Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. Zapraszam, drodzy Państwo, na spotkanie na antenie Radia Maryja, na rozmowy niedokończone na temat patriotyzm gospodarczy w Polsce. Naszym gościem jest pan profesor Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego, to Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet w Poznaniu, wykładowca Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu i członek Rady Polityki Pieniężnej. Witamy serdecznie, panie profesorze, w naszym studio.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Często myślimy o tym, czy jesteśmy patriotami dziś, w sensie czy w jaki sposób zabiegamy o gospodarkę. Pojęcie coraz częściej pojawia się na ustach świadomych, tak możemy powiedzieć, konsumentów. Pytanie, czym jest patriotyzm gospodarczy, jak pan patrzy na niego jako ekonomista, ekspert?
Patriotyzm, ogólnie możemy powiedzieć, że to jest miłość do ojczyzny, a patriotyzm gospodarczy jest to miłość do ojczyzny na kanwie gospodarczej, czyli na gruncie gospodarki. Możemy powiedzieć, że patriotyzm na gruncie gospodarki polega na promowaniu wszystkiego tego, co polskie, rodzime, w handlu, w produkcji, w konsumpcji. I można powiedzieć, że są to pewne działania, które mają na celu właśnie wzmocnienie polskiej własności w polskiej gospodarce. Można tak powiedzieć bardzo ogólnie.
A gdybyśmy, tak jak w telewizji mówiliśmy o tym, o tej gospodarce, prawda, takie spojrzenie oddolne, właśnie myślę konsument, czy odgórne, odpowiedzialność państwa rządzących, rządów konkretnych państw, dziś myślimy o Polsce, naszej ojczyźnie.
Właśnie w części telewizyjnej powiedzieliśmy, jak bardzo ważny jest patriotyzm gospodarczy i dzięki właśnie takiemu nastawieniu, gdzie jak się mówi, promuje się ten patriotyzm gospodarczy, właśnie widzimy na przykładzie tych krajów, które się bardzo szybko rozwijały w ostatnich czasach, w ostatnich kilkudziesięciu latach. Takie kraje właśnie jak Niemcy, kraje skandynawskie, Austria, one postawiły właśnie na patriotyzm gospodarczy i dzięki temu budowały bardzo silne gospodarki i myślę, że Polacy, my tutaj coraz bardziej też dostrzegamy, jak bardzo ważne znaczenie ma patriotyzm gospodarczy właśnie w naszej gospodarce i staramy się właśnie to też mocno podkreślać. I tutaj właśnie w części telewizyjnej powiedzieliśmy, że ten patriotyzm gospodarczy może jakby może polegać na takich dwóch jakby aspektach. Z jednej strony mówimy o tym patriotyzmie gospodarczym oddolnym. To patrzymy właśnie z punktu widzenia każdego z nas, czyli takiego zwykłego Polaka, właśnie jako konsumenta, jako producenta, handlowca. Często właśnie się mówi takie jest powiedzenie swój do swego po swoje. I to było często takie powiedzenie, które w czasach zaborów było bardzo aktualne, modne wśród naszych rodaków, którzy walczyli o niepodległość. Również, ponieważ nie mieliśmy wtedy własnego państwa, ale na terenach właśnie dzisiejszej Rzeczypospolitej mieszkali Polacy, były zabory i musieli się Polacy jakoś przeciwstawić tutaj i utrzymać tą polskość na kanwie gospodarczej, to zaczęli ze sobą się bratać, zaczęli ze sobą sobie pomagać i polegało to na tym, że właśnie polski producent wspierał polskiego handlowca, a znowuż Polak kupował właśnie zazwyczaj jakieś produkty u swego, u Polaka. I dzięki temu nasz kraj przetrwał i dzięki temu właśnie polskie ziemie udało się odzyskać. Natomiast ten odgórny patriotyzm polega na tym generalnie, że to instytucje państwa starają się, takie właśnie jak na przykład rząd, bank centralny, starają się tak prowadzić politykę gospodarczą, żeby właśnie sprzyjała polskim konsumentom, polskim przedsiębiorcom, polskim handlowcom, żeby wzmacniać polską własność. Często mówi się, żeby właśnie odzyskiwać polską własność, utrwalać ją i nawet ją poszerzać. I to jest właśnie zadaniem instytucji państwa. Tutaj jeszcze też powiedzieliśmy o takiej ważnej kwestii, o koncepcji profesora Głąbińskiego, takiego znanego polskiego naukowca szkoły narodowej z okresu międzywojennego, który miał taką koncepcję, że starał się połączyć te dwa elementy, ten oddolny i odgórny patriotyzm i on uważał, że politykę gospodarczą może prowadzić również każdy z nas, każdy Polak, każdy konsument, ponieważ każdy z nas dysponuje jakimiś zasobami finansowymi, ma jakieś środki, które może wydawać. I właśnie ważne jest to, gdzie wydaje te pieniądze taki Polak. Zwykły Polak może kupować produkty polskie, może kupować zagraniczne i właśnie ten patriotyzm może polegać też na tym, że Polak wybiera produkty polskie i to jest jakby bardzo ważne.
Bardzo często słyszymy o tym, tej cyfrze 590. Odbywają się też kongresy. Wspominaliśmy kongres tegoroczny panelistów, gdzie pokazywana była też strategia państwa. To ten ten zmysł gospodarczy odgórny.
Tak, no tutaj właśnie mówiliśmy w części telewizyjnej, że generalnie coraz bardziej utrwala się ten patriotyzm gospodarczy wśród naszych rodaków, ale również wśród decydentów jest to duża świadomość i tutaj była taka konferencja, taki panel dyskusyjny na kongresie 590 w tym roku w maju. Prowadził go profesor Zbigniew Krysiak i tam byli zaproszeni prezesi największych spółek polskich, polskich spółek Skarbu Państwa, tych naszych czempionów, takich właśnie jak Lotos, Tauron, Pekan Orlen, ale był też wicepremier Jacek Sasin, który reprezentował właśnie instytucję rządową, gdzie on, czyli minister skarbu, wicepremier, minister właśnie aktywów państwowych, gdzie on właściwie rozpoczął tą dyskusję i wskazał na takie fakty ciekawe w ostatnich latach, gdzie na przykład taki Pekan Orlen jeszcze 10 lat temu, czy kilkanaście lat temu, to nawet podobno bułki były importowane i po prostu były produkty oferowane właśnie głównie te zagraniczne. Natomiast w ostatnim czasie, jak wiemy, Pekan Orlen bardzo zaangażował się w promocję właśnie polskiej gospodarki i promocję również polskich spółek poprzez to, że prowadzi kooperację, współpracę z wieloma podmiotami, małymi, średnimi polskimi firmami, które stara się promować poprzez swoje stacje paliw. I tutaj właśnie wicepremier Sasin trafnie zauważył, że jest to ogromny wpływ właśnie pozytywny na gospodarkę polską, dlatego że właśnie te firmy, które mają możliwość sprzedaży tych swoich produktów na stacjach Pekan Orlen i nie tylko w Polsce, bo trzeba tutaj uświadomić naszych słuchaczy, że Pekan Orlen ma stacje nie tylko w Polsce, ale ma też stacje w Czechach, też na Litwie, w Niemczech. I tutaj również te nasze polskie firmy, ponieważ jak powiedział wicepremier Sasin, 85% asortymentu, które są asortymentu tych produktów, które są oferowane na stacjach Pekan Orlen, to są produkty polskie, czyli polskich producentów. I właśnie przez to Pekan Orlen również bardzo mocno się wspiera właśnie ten polski biznes. Oczywiście tam na tym kongresie były też bardzo ciekawe wypowiedzi naszych też prezesów właśnie, czy Lotosu, czy Tauronu, którzy też doskonale czują, na czym polega ten patriotyzm gospodarczy, jaki on jest ważny, jak to właśnie jest ważne, że te spółki Skarbu Państwa są właśnie doceniane, jaką mogą one pozytywną rolę odegrać w polskiej gospodarce, bo właśnie te spółki zatrudniają bardzo dużą liczbę Polaków, czy właśnie zwiększają zatrudnienie, wiele osób utrzymuje pracę i wspiera właśnie tutaj też inne procesy wzrostowe w gospodarce, a z drugiej strony też te firmy, ponieważ generują duże zyski, dużą część tych zysków odprowadzają do, w postaci podatków do budżetu państwa, gdzie potem są realizowane różne sprawy społeczne, które są bardzo pomocne dla naszych rodaków.
No niektórzy też stawiają sprawę tak, że no, pytają się, czy jest dzisiaj w dobie, w której żyjemy, uzasadniony patriotyzm gospodarczy. Dlaczego patriotyzm, nawet tak mówią, dlaczego patriotyzm gospodarczy jest pozbawiony sensu? Że nie można tak, że nie będziemy teraz kupowali tego, co niemieckie, co amerykańskie, co chińskie. Dlaczego mielibyśmy stawać za tym, co polskie? Jaki to ma wymiar, tak myślimy też chociażby kraje Unii Europejskiej, wymiana międzynarodowa, czy to ma jakiś związek, czy też nie, też, że jesteśmy też dziś taką globalną wioską, że co nie zrobilibyśmy i tak jakby to jest poza nami.
To można też jakby nawiązać też do samego koncepcji w ogóle patriotyzmu i tego polskiego patriotyzmu, bo polski patriotyzm jest bardzo mocno zakorzeniany w katolicyzmie. Nawet wiadomo, że w naszym kraju nie wszyscy są katolikami oczywiście, natomiast mimo wszystko nasza spuścizna chrześcijańska, nasz dorobek, nasze tradycje rzymskokatolickie pozwalają nam powiedzieć, że i to właściwie też proszę zauważyć, że święty Jan Paweł II wielokrotnie na to zwraca uwagę. Tak samo święty Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, też w zasadzie wypowiadali się bardzo silnie, nawiązywali, jak mówili o patriotyzmie, to oczywiście stawiali dekalog, czyli to jest jakby miłość do Boga z jednej strony, a z drugiej strony właśnie do rodziny swojej, tak? Znaczy do ojca, matki, no to wiadomo, mamy w dekalogu, tak? Cały dekalog możemy tutaj możemy podać jako przykład, ale szczególnie właśnie to czwarte przykazanie dekalogu tutaj. I nawet też sam oczywiście święty Stefan Wyszyński, prymas tysiąclecia, mówił coś takiego, że po Bogu najbardziej miłujemy Polskę, tak? Czyli po prostu jest jakby w sercu każdego Polaka. Też mówi się, że jesteśmy narodem maryjnym, jak nigdy, jak żaden inny naród na świecie, tak? I mimo, że mówię, że mogą być nawet osoby też niewierzące, ale mimo wszystko też nawiązujemy właśnie do tych koncepcji, to tutaj jest, też często mówimy, że jest pewien porządek miłowania, bo oczywiście mamy też miłować bliźnich, jak to się mówi, że Boga i bliźniego, tak? Ale jest porządek miłowania i to zwłaszcza hierarchowie naszego kościoła też zwracają na to uwagę i w ogóle katolicka nauka społeczna, tutaj można też podać przykład, gdzie jest porządek miłowania, czyli porządek miłowania polega tak, Bóg, rodzina, to jest jakby, czyli ojciec, matka, dzieci, dziadkowie, najbliżsi członkowie rodziny, to w pierwszej kolejności jesteśmy jakby zobowiązani im, na pierwszym, to jest pierwszeństwo. I dopiero dalej jest kolejni krewni i kolejni, jak się mówi, bliźni. Podobnie można to sprowadzić na grunt gospodarczy, proszę Państwa, gdzie też w pierwszej kolejności, jako Polacy, to tak jak powiedziałem tutaj na początku programu, swój do swego po swoje. To się nie wzięło znikąd, to jest właśnie też porządek miłowania. Porządek miłowania polega na tym, że jeżeli producent polski na przykład ma dobre produkty, dobre jakościowo produkty, czy nawet może lekko, nawet może mieć gorsze, nawet lekko może mieć wyższe ceny niż produkt zagraniczny, czy jacyś producenci zagraniczni, to ten porządek miłowania też może polegać na tym, że no w pierwszej kolejności chce jakby wspierać swojego, swój do swego posłania, czyli wspieram polskiego producenta. Jeżeli chce zamanifestować właśnie to przywiązanie do narodu swojego, bo też właściwie też można powiedzieć tak, że naród, sam też oczywiście święty Stefan Wyszyński mówił o narodzie, że jest to rodzina rodzin, byśmy powiedzieli, tak? Taki naród polski to jest rodzina polskich rodzin, byśmy powiedzieli. Więc jeżeli chcemy wspierać naród polski jako Polacy, no to na kanwie gospodarczej on będzie polegał na tym, że w pierwszej kolejności jakby promujemy swoich, czyli polskie rodziny, bierzemy producenta polskiego, handlowca polskiego i tutaj przejawiamy właśnie ten patriotyzm polski. Natomiast oczywiście on jest ten, jak ojciec tutaj zwrócił uwagę, że on jest bardzo ważny we współczesnym świecie, jeszcze z innego punktu widzenia, bo na naszych oczach toczy się trzecia wojna światowa, która mówimy, że jest to wojna ekonomiczna, tak? Że on, to nie jest wojna typu militarnego, że grożą nam jakieś bombardowanie, jakieś naloty samolotami, że wyjeżdżają na nas czołgi i tak dalej. To jest wojna o charakterze gospodarczym, ekonomicznym i to polega na tym, że przejmowane są poszczególne strategiczne firmy, które są bardzo istotne dla funkcjonowania danej gospodarki. I musimy mieć tego świadomość, że nie możemy być naiwni, że toczy się ta wojna, tak jak tutaj ojciec też zwrócił uwagę, że również na arenie Unii Europejskiej, tak, że również musimy mieć tą świadomość, że no w ostatnich czasach, on nawet też profesor Zbigniew Krysiak też w jednych swoich wywiadów właśnie zwrócił na to uwagę, że obecnie toczy się wojna ekonomiczna na terenie Unii Europejskiej. Mówił też o tych sporach między Polskim Trybunałem Konstytucyjnym a organami unijnymi. To właśnie mówił, użył właśnie słowo wojna ekonomiczna. I to, miejmy tego świadomość, że jest rywalizacja. Oczywiście współpraca gospodarcza międzynarodowa występuje w świecie, to jest jasne. Natomiast też jest bardzo silna w ostatnich, zwłaszcza latach i w okresie, w dobie kryzysu i dosłownie ostatnie lata, to pokazują, jak bardzo mocna jest rywalizacja, konkurencja między krajami, między poszczególnymi gospodarkami. No i musimy mieć tego świadomość. Nie możemy być tutaj naiwni, musimy chronić Polskę, polską gospodarkę, zapewnić bezpieczeństwo obywateli, ale też bezpieczeństwo gospodarcze jest bardzo istotne.
A jak pan profesor to widzi, bo kiedyś jakby przejmowano naszą gospodarkę, sprzedawaliśmy, pytanie czy musieliśmy, prawda, przed 89 roku, czy zaraz po nim, jak gdyby no, niektórzy tak to przekazywali, jakbyśmy byli bez wyjścia, prawda, bo nowe technologie, nowe pomysły, no i że będą miejsca pracy, no ale nie do końca tak to jest. I dzisiaj wiemy, że w wielu krajach zabiega się o to, żeby jeżeli ktoś przejął nam jakieś dobro, jakiś majątek, to próbujemy go odzyskiwać. A jak to jest w Polsce?
Tu można powiedzieć tak, że w latach 90., kiedy żeśmy zaczęli przechodzić z systemu nakazowo-rozdzielczego na tory gospodarki rynkowej, to rzeczywiście było to bardzo ciężko tak zbudować z dnia na dzień czy z roku na rok silną gospodarkę rynkową. I no niestety tutaj właśnie były pewne procesy. Tutaj też o tym pisał tutaj w części telewizyjnej. Podawałem przykład ciekawej książki napisanej przez profesora Witolda Kierzuna, Patologia transformacji, który on tutaj właśnie w tej książce pokazywał te lata 90., jakie były pewne deformacje, jakie pewne były dokonywane nieprawidłowości przy no, chociażby prywatyzacji polskiej gospodarki i tak dalej. Więc w tej chwili już jesteśmy po tym procesie, wiadomo, że były pewne błędy, co już nawet teraz widzimy, możemy to tak z perspektywy czasu ocenić. Wtedy może nie było to tak dostrzegalne, bo w zasadzie no, też można to tak trochę usprawiedliwić, że jakby też próbowano eksperymentować, też próbowano tak by się uczyć tej gospodarki rynkowej, ale oczywiście to nie usprawiedliwia, że były pewne patologie, tak jak pisze profesor Kierzun i trzeba to tutaj jasno powiedzieć. Natomiast w tej chwili powinniśmy raczej postawić na polską własność, to znaczy powinniśmy spróbować odzyskiwać tą polską własność i tutaj też warto powiedzieć, że udało się trochę w sektorze bankowym odzyskać polskich banków, to przykład właśnie Pekao S.A., gdzie przy pomocy Polskiego Funduszu Rozwoju i innych instytucji właśnie finansowych udało się odzyskać tą własność od zagranicznej instytucji bankowej. I można powiedzieć, że powoli Polacy to rozumieją i tu jest istotne też również, że decydenci to zaczynają dostrzegać mocno, decydenci gospodarczy. Natomiast tutaj powiedzieliśmy też w części telewizyjnej, może nie zdążyliśmy o tym powiedzieć, ale bardzo ważne, żeby to uczynić, żeby ten patriotyzm gospodarczy bardziej zakorzenić w Polakach, to jest bardzo potrzebna jest edukacja. Edukacja i nauka, to znaczy, żeby spróbować ten patriotyzm również na kanwie edukacji i szkolnictwa, zwłaszcza wyższego.
Jak pan profesor sobie to wyobraża, jak w jaki sposób prowadzić taką naukę, bo często jest tak, że może ojciec, matka, dziadek, babcia wiele mogą wnieść przez chociażby firmę rodzinną, przez to takie świadome gospodarowanie ziemią, czy jakąś odpowiedzialność za jakąś firmę, często rodzinną. Ale no właśnie, jak to zrobić w szkole podstawowej, średniej czy na uniwersytecie?
Znaczy, to pokazuje też przykłady też innych krajów, które jakby odniosły sukces, pokazują, że w zasadzie ten patriotyzm, przywiązanie do swego, do swoich rodzimych, do swojej rodzimej gospodarki właściwie robi się od samego początku, na początku w ogóle edukacji, czyli nawet już w szkole podstawowej, później w średniej i nawet potem już w szkole wyższej, w szkołach wyższych, uczelniach wyższych. Po prostu jest to jakby oswajanie młodzieży, dzieci, młodzieży, jak bardzo ważne, potrzebne jest wspieranie swego rodzimego przemysłu, handlu i żeby właśnie być odpowiedzialny społecznie za drugiego człowieka, za rodaka. I to oczywiście jest proces pewien, to wymaga czasu, to się nie da tak z dnia na dzień czy z roku na rok to zmienić. I tutaj właśnie w części telewizyjnej też jak były pytania, to też tam właśnie jedna z telewizów z Lublina, jeżeli dobrze pamiętam, powiedziała właśnie pani z Lublina, która zadzwoniła, powiedziała, że ona widzi, że niestety jeszcze tak trochę ten patriotyzm konsumencki kuleje, że jeszcze widzi, że większość, znaczy, że duża część Polaków, może, że większość, ale duża część Polaków jest jakby jeszcze może nie do końca jeszcze tak rozumie do końca, na czym ten patriotyzm konsumencki polega, ale myślę, że też jest sukces, bo tutaj też warto powiedzieć, też powiedziałem w części telewizyjnej, że był taki nawet ranking, proszę państwa, gdzie badano właśnie ten siłę patriotyzmu konsumenckiego wśród narodów europejskich, wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej. I co ciekawe, że my żeśmy w tym rankingu wypadli bardzo, bardzo dobrze, bo żeśmy zajęli drugie miejsce. To znaczy Polacy się okazuje, że są bardzo silnymi patriotami konsumenckimi i to też można odnotować jako pewien sukces. Chociaż oczywiście, tak jak tutaj pani z Lublina zadzwoniła i mówi, że potrzebna jest dalsza praca i dalsze uświadamianie Polaków, jak ważne są te zakupy codzienne, żeby te zakupy, jak się da, robić właśnie w polskich marketach, w polskich, jak ona tam wymieniała, na tych małych rynkach, ryneczkach, gdzie są ci polscy handlowcy, polscy producenci rolni, sprzedają czy warzywa, czy owoce, żeby jednak starać się wspierać te rodziny, ich samych, tych producentów, no ich rodziny oczywiście, to będziemy wspierać też zatrudnienie u tych naszych producentów. Także tutaj jest pewien proces potrzebny. I musimy, natomiast w nauce oczywiście jest bardziej skomplikowana sprawa, bo tutaj no wiadomo, że ten system, który jest obecnie, ten obowiązująca ustawa, no niestety można powiedzieć, że nawet bym powiedział, tak jak to powiedziałem w części telewizyjnej, nawet bym powiedział, mocno bym powiedział to słowo, że dyskryminuje niestety patriotów gospodarczych. To znaczy takich naukowców, załóżmy, którzy chcą rozwijać badania naukowe w obszarze patriotyzmu gospodarczego, bo dlaczego tak się dzieje? Dlaczego jest to dyskryminacja? No wynika to z samej punktozy, jak to się mówi, punktozy, czyli pewnego systemu oceniania pracownika naukowego. Teraz jest taki system, proszę Państwa, może tak część naszych słuchaczy, radiosłuchaczy może nie dostrzega, może nie do końca sobie uświadamia tego, jakie to jest, na czym polega ta punktoza. To polega na tym, że promuje się głównie tych naukowców, którzy publikują w języku obcym, zwłaszcza angielskim, i w zagranicznych czasopismach naukowych. Czyli po prostu kosztem tych, którzy publikują w języku polskim i w polskich czasopismach. Dlaczego? Dlatego, że właśnie te czasopisma, znaczy te artykuły, załóżmy te publikacje, które są po angielsku i za granicą, są wyżej oceniane, natomiast te, które są po polsku i dla potrzeb polskiej gospodarki, są niżej oceniane. I to jest właśnie pewien paradoks, bo nam jest potrzebne właśnie myślenie również naukowe, patriotyzm gospodarczy, nam są potrzebne elity. Elity naukowe, które będą myślały w kategoriach patriotyzmu gospodarczego, a nie kosmopolityzmu czy internacjonalizmu. Tak jak to się teraz nie dzieje niestety na uczelniach publicznych, chociażby na uczelniach publicznych, gdzie po prostu jest jakby promocja tego kosmopolityzmu, internacjonalizmu. Tutaj powiedziałem jeszcze w części telewizyjnej, że o ile w latach 90. mieliśmy do czynienia z fazą takiego kosmopolityzmu, byśmy powiedzieli, niekoniecznie takiego jakoś bardzo toksycznego, to, bo ten kosmopolityzm polegał na tym, że promowano co prawda zagraniczne instytucje naukowe, wyjazdy za granicę i tak dalej, i też teksty w językach obcych, ale pozwolono współbrzmieć, współistnieć również takim naukowcom, którzy publikują po polsku w rodzimym języku i w rodzimych czasach, pismach czy różnych wydawnictwach polskich, i to po prostu funkcjonowało. Czyli ktoś, kto chciał publikować sobie w językach obcych, sobie publikował, mógł sobie wyjeżdżać. Natomiast nikt, kto publikował w języku polskim czy w polskich czasopismach, nie był dyskryminowany, nie był z tego powodu niżej oceniany czy zwalniany z pracy. Natomiast ta faza, która nastąpiła teraz po tych zmianach w ustawie o szkolnictwie wyższym, to niestety jest patologiczna sytuacja, jest toksyczna. Ja uważam, że jest toksyczna i należy tą jak najszybciej zmienić, czy zmienić tą ustawę, a nawet ją po prostu napisać od nowa, gdzie po prostu jest odwrócenie, można powiedzieć, ról. O ile zadaniem, uważam, polskiego naukowca, polski naukowiec jako Polak ma pewne obowiązki również jako Polak, nie tylko, że po prostu jest zobowiązany do troski o ojczyznę, ale ma pewne zadania, no jako Polak. Powinien też również w pierwszej kolejności wspierać Polskę. I teraz jest taka sytuacja, że niestety doszliśmy do fazy internacjonalizmu. To polega na tym, że jest wręcz próba obrzydzania tych naukowców, czy jakby negatywnego ocenienia tych naukowców, którzy piszą po polsku, czy piszą właśnie w czasopismach polskich, księgarniach, publikacjach, czy wydawnictwach polskich. Natomiast są promowani przede wszystkim ci, którzy piszą po angielsku i publikują w zagranicznych czasopismach. I to jest ta patologia, bo jeżeli chcemy zbudować silne właśnie państwo i chcemy je opaszać również na patriotyzmie gospodarczym, to powinno być odwrotnie. Że powinno być właśnie promocja właśnie tych, którzy piszą po polsku i w polskich czasopismach i dla polskiej gospodarki, którzy piszą dla polskiej, chcą działać jako naukowcy i wspierać polską gospodarkę, a nie gospodarki zagraniczne czy korporacje zagraniczne, co niestety się dzieje obecnie. I to jest patologia i trzeba to zmienić.
Chciałem jeszcze zapytać o te procesy dotyczące globalizacji, w dobie globalizacji, rola polityki narodowej, regionalnej jest często marginalizowana. I teraz pytanie, jak to się odbija, na ile możemy bardzo świadomie podejmować takie działania, żeby dbać o to, co narodowe. Jako konsumenci ta polityka oddolna i czy nasze takie myślenie oddolne, czy te procesy gospodarcze odgórne, gdy myślimy o konkretnych planach inwestycyjnych, o bezpieczeństwie państwa. I druga sprawa, no przynależność do Unii Europejskiej też nieraz nas do czegoś zobowiązuje. Właśnie czy dalej czujemy się Polakami, czy to ma jakiś wpływ, czy bardziej dbamy o europejski wymiar.
Tak, tutaj słusznie ojciec zwrócił uwagę na pewne procesy właśnie, że jest ta globalizacja. Też są takie przykłady ciekawe innych narodów, które zbudowały silne państwa, prężne, potężne państwa. Nie tylko tutaj na przykładzie europejskich krajów, ale też nawet krajów poza Europą. No takim przykładem jest Azja, tak? No wiadomo, te kraje, które się silnie rozwijały, czyli Japonia, Korea Południowa, nawet te Chiny, tak? Które tutaj też są. Oczywiście tutaj Chiny jest nieprawdopodobny też ta rywalizacja w tej chwili, jak widzimy, no ta też wojna, byśmy powiedzieli, handlowa między Stanami Zjednoczonymi, Ameryki Północnej, a Chinami, załóżmy. Ale tutaj właśnie jest taka też, może na taką zareklamować książkę, jak działa Azja, autorstwa Studwella. I właśnie ten autor pisze, jak mówi o Azjatach, jak oni postępują, to oni, to jest takie zdanie w tej książce pada, że Azjaci słuchają, jak słuchają jakichś ekspertów gospodarczych, jakichś tam rad z zagranicy, to oni mówią tak, należy słuchać wszystkich, ale nie wierzyć nikomu. Czyli nie wierzyć zagranicznym ekspertom, dlatego że zagraniczni eksperci mają swoje cele, mają swoje interesy. Nie wiemy tak naprawdę, po co oni to robią, w jakim celu doradzają. Tak samo tutaj właśnie ojciec zwrócił uwagę, że my też mieliśmy niestety te patologie właśnie w latach 90., kiedy też doradzano nam, żeby zlikwidować polski przemysł, tak, tam jak tutaj mówiliśmy, czy cementownie, czy wcześniej, czy tamte inne, proszę, żebyśmy oddali wszystkie banki zagranicy, bo nawet też takie było powiedzenie, że banki zagraniczne, to one lepiej funkcjonują niż nasze, bo one mają doświadczenie, że mają kadry, że na pewno lepiej będą funkcjonować, będą bardziej rentowne i to się nam opłaca. Natomiast no, niestety to była naiwność, tak, no, żeśmy sprzedali tutaj też w rozmowach przed programem z ojcem, żeśmy rozmawiali o telekomunikacji, to znaczy o mediach, czy w ogóle o tych sieciach, infrastrukturze całej medialnej, tak, czy telekomunikacyjnej, no to też jest paradoks, że my żeśmy sprzedali telekomunikację polską, czyli polską prężną firmę, bardzo ważną z punktu widzenia infrastruktury, bezpieczeństwa państwa, i po prostu sprzedaliśmy innej firmie państwowej, francuskiej, tak, to można powiedzieć, że to był pewien paradoks, że żeśmy oddali bardzo ważny dział, bardzo ważną gałąź gospodarki strategiczną, wręcz po prostu obcemu kapitałowi, co jest bardzo...
Później budowaliśmy telefonię komórkową i sami wybudowaliśmy ją za nasze własne pieniądze. No i pytanie, dlaczego myśmy to wyprzedali, prawda? Jeżeli było nas stać na wybudowanie, na uruchomienie takiej sieci, która przynosiła konkretne zyski, no to kto wpadł na pomysł, żeby znowu infrastrukturę tak cenną, można powiedzieć, dla bezpieczeństwa państwa i przynoszącą zyski sprzedaliśmy?
I to jest właśnie bardzo ważne pytanie, bo tutaj często też ja pamiętam jeszcze jako naukowiec, czy jako student właściwie jeszcze kiedy na studiach ekonomicznych pamiętam, jak nas uczono...
Przepraszam, że tak wchodzę jeszcze w zdanie, no bo jeżeli ktoś to chce kupić, no to jakieś racje za tym są, prawda? Dlaczego my chcemy sprzedać?
Znaczy tutaj pamiętam, że obowiązywała taka maksyma, jak na studiach ekonomicznych studiowałem, to, że kapitał nie ma narodowości. Że nieważne jest, skąd pochodzi kapitał, ważne, żeby był efektywny, żeby po prostu był sprawnie działał rynek. Często też mówi się tak, że nawet na rynku kapitałowym dobrze by było, żeby sprzedać giełdę warszawską w obce ręce, bo tak naprawdę to dziwne jest to, że państwo może być właścicielem giełdy. dziwne, no właśnie, że to jest na całym świecie jest prywatny właściciel, a u nas jest, dlaczego jest u nas Skarb Państwa, tak? I właśnie mówią w ten sposób, że przecież rynek powinien być, jak to się mówi, nie powinien być w rękach państwa, tylko w rękach prywatnych i właśnie najlepiej zagranicznych, tak? I to tak właśnie było, tacy eksperci za granicą też tak doradzali nam, ale na szczęście udało się nam tą giełdę
sobie
utrzymać.
Tak nie doradzają, a nam doradzają,
tak,
i my właśnie, ich słuchamy.
Bo ponieważ doradzają nam, ponieważ widzą naiwność. Znaczy to jest tak samo tutaj, jak ojciec powiedział, te spory z Unią Europejską. Myślę, że to już niezależnie, tak naprawdę, gdybyśmy chcieli to rozwikływać, te węzły te gordyjskie, jak to się mówi, czy te spory, kto tutaj, dlaczego ten spór jest. Natomiast moim zdaniem on, ten spór wynika właśnie z tego, że nasza gospodarka, czy nasz kraj się rozwija szybko, czy za szybko, zdaniem decydentów europejskich, z punktu widzenia interesów innych krajów, tych silniejszych.
Bo ja nieraz nie potrafię zrozumieć polityków, czy tych, którzy są przeciwko Polsce w Unii Europejskiej, gdy widzę, ilu ludzi lobbuje w Unii Europejskiej za niemiecką gospodarką, za francuską gospodarką. Niemcy na głowie stają. Dziesiątki tysięcy ludzi lobbuje gospodarkę niemiecką w Unii Europejskiej i na wszelkie możliwe sposoby, a my strzelamy sobie w Unii Europejskiej w kolano.
Tutaj właśnie musimy mieć świadomość, musimy być sprytni, jak to się mówi, właśnie to tak mówi, można powiedzieć, że w polityce gospodarczej, czy w ogóle w relacjach, czy w gospodarce, czy w relacjach między państwami, no musimy bardzo prowadzić w sposób szczwany tą politykę. Często niekoniecznie właśnie tą prowadzi się, jak to się mówi, jawnie, tylko po prostu bardziej są działania faktyczne podejmowania. Tutaj do perfekcji opanowali tą sztukę Azjaci. Przecież nie wiem, czy państwo sobie zdajecie sprawę, że wiadomo, że kraje azjatyckie nie są w Unii Europejskiej, ktoś powie. Tak, tam nie ma jakiegoś odgórnego sterowania, że jest jakaś Komisja Europejska, która mówi Chinom to, Koreańczykom to, Japończykom to, tak, że macie zrobić to i to. Ale po prostu też była taka sytuacja, nie wiem, czy państwo wiecie, że na przykład taki przykład Korei Południowej, kiedy w latach 90. oni mieli kryzys walutowy, kiedy dużo był popłoch wśród inwestorów zagranicznych, bo jednak Korea Południowa przyciągała sporo kapitału zagranicznego, z tym, że był to bardzo taki kapitał, nawet jak tam wchodził jakiś portfelowy kapitał, to na pewno nie miał większości w akcjonariacie, w tych spółkach czołowych nawet. Tylko po prostu miał część tylko tych udziałów, nie wiem, 20%, góra 30%, a na pewno nie miał decydującego tam wpływu.
Taka ich była polityka, tak?
Tak. Natomiast, ale co oni robili? Właśnie oni pokazywali tym decydentom zagranicznym, tym ekspertom, tym właśnie, można powiedzieć, przyjaciołom z zagranicy, w cudzysłowie można powiedzieć, tak? Przyjaciołom z zagranicy pokazywali, no przecież my jesteśmy otwarci. My jesteśmy za globalną gospodarką. Możecie do nas przychodzić i możecie inwestować. Natomiast właśnie robili to w sposób bardzo szczwany, tak jak powiedziałem, no chociażby to, że akcjonariatu większościowego nie oddawali zagranicy, że cały czas mieli kontrolę nad tymi strategicznymi spółkami, gałęziami gospodarki, jak właśnie branża samochodowa, elektroniczna i tak dalej, te wszystkie bankowe. Oczywiście tam w sektorze bankowym to no, Korea Południowa, no, tak naprawdę 70-80%, to, czy nawet więcej, teraz już tam nie sprawdzałem dokładnie z tych statystyk obecnie, ale to przede wszystkim kapitały rodzimy, tak? Natomiast my powinniśmy się też nauczyć właśnie takiej szczwoności, znaczy oczywiście jest to trudniej nam, bo my mamy trudniejszą sytuację niż oni, bo mówię, oni nie są w takich instytucjach międzynarodowych, które im mówią, co mają robić i jakby straszą ich karami jakimiś finansowymi, ale też tam była na przykład te czasy, lata 90, kiedy był ten kryzys, to też po prostu była taka groźba tych instytucji międzynarodowych, że oni im zabiorą finansowanie, że im obniżą rating, że jak coś nie zrobią, i oni tam robili pewne działania, przynajmniej próbowali tak jakby poprzez działania faktyczne pokazywali, że coś zrobili. Że zrobili, żeby uspokoić tą krytykę międzynarodowych instytucji, tak? A zrobili swoje oczywiście. Więc my tutaj musimy też w sposób szczwany postępować tak samo z krajami, znaczy z Unią Europejską, chociaż jest to bardzo trudne, jak widzimy, jak państwo wiecie doskonale, ta zapiekłość, czasami wrogość wręcz do Polski jest bardzo silna, tych instytucji. Natomiast myślę, że nie możemy się tutaj załamywać. Myślę, że i tak bardzo dużo nam się udało osiągnąć w ostatnich latach. Zobaczcie właśnie to, co powiedziałem państwu, że oni są zaniepokojeni, że my za szybko się rozwijamy gospodarczo, że tutaj też taki pozytywny można dać przykład, że w czasie kryzysu tego ostatniego covidowego Jednak kraje Unii Europejskiej, kraje strefy euro zwłaszcza, bardzo, bardzo ucierpiały, bardzo mocno przeżyły ten kryzys. Natomiast nam się udało w miarę taką suchą nogą ten kryzys przejść. Oczywiście też były problemy, też niektóre firmy zbankrutowały, ale nie mieliśmy masowego bezrobocia, jak na przykład Włosi, Hiszpanie czy Portugalczycy. I tutaj to jest atut. I oni widzą, ci decydenci unijni, w organach unijnych, oni widzą, że Polska wstaje szybciej, podnosi się i się liczy coraz bardziej gospodarczo w Europie, więc oni się boją tego i chcą nas tutaj przyhamować. No i wymyślają różne tam sposoby, czy nas ukarać finansowo, czy jakieś inne, tam zamknąć nam kopalnie, czy coś takiego. Natomiast moim zdaniem musimy tutaj być twardzi, tak jak tu podkreślałem w części telewizyjnej, nie wolno ulec. Tutaj trzeba po prostu prowadzić też politykę, no możemy też, mamy swoje atuty. Wiadomo, że możemy różne swoje też, mamy argumenty i musimy się tutaj mocno trzymać.
No jak są tacy, którzy mówią, że no dzięki Unii Europejskiej, dzięki tej wspólnocie dostajemy bardzo dużo pieniędzy. Dlaczego tak stajemy okoniem? Dlaczego właśnie pokazujemy swoje? Dlaczego tak próbujemy właśnie niektóre argumenty wykorzystać? Albo nawet można by tak powiedzieć, czy w ogóle pytanie, czy my je wykorzystujemy, prawda? Czy możemy je wykorzystywać? Czy my też rozumiemy, że inni tak samo, mimo że są w strukturach Unii Europejskiej, dbają o własnych obywateli, o własną gospodarkę?
Znaczy, może tutaj jeszcze bym słuchaczom tak w części telewizyjnej zareklamowałem książkę swoją, Patriotyzm Gospodarczy, to tutaj pozwólcie Państwo, że jeszcze też wspomnę o tej książce właśnie zatytułowanej Patriotyzm Gospodarczy. Ona została, ta książka Patriotyzm Gospodarczy została wydana 3 lata temu, właśnie w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Natomiast mimo, że upłynęło już 3 lata od wydania książki Patriotyzm Gospodarczy, to polecam Państwu tą książkę, bo ten wątek, który teraz przed chwilą ojciec poruszył, on jest tutaj też mocno podkreślany w tej książce. Właśnie też tak myślę, że trochę miałem nosa, że te spory z Unią będą następować, bo tutaj, proszę Państwa, to, co jest niepokojące w tym wszystkim, że właśnie za te fundusze unijne, tak, to ojciec wspomniał, za pieniądze z Unii, niestety jest odbierana kolejna część suwerenności naszego kraju. I tutaj musimy uważać, żebyśmy te kompetencje nasze, polskie, żebyśmy je trzymali bardzo mocno. Bym powiedział, jak mocno możemy sobie taki przykład, jak pamiętacie Państwo, z historii był taki Polak, twardy patriota, Michał Drzymała. I jak wiecie Państwo, Michał Drzymała po prostu robił wszystko, żeby zostać na swojej posiadłości, na swojej ziemi, miał swoją ziemię. Natomiast zaborca pruski wymyślał co chwilę jakieś mu, zmieniał prawo, zmieniał regulacje i w końcu nie dał mu nawet postawić domu czy ziemiankę. Jak nawet postawił, też mu zlikwidowali to, bo przyszedł pruski zaborca i mu kazał zniszczyć tą ziemiankę. To wpadł na pomysł, że zrobił, po prostu wziął, kupił, jak to się mówi, wóz strażacki, tak, i zamieszkał właśnie w wozie strażackim. Mówię tak teraz Państwu to tak obrazowo, więc też być może na tych decydentów unijnych, tych biurokrację unijną trzeba spróbować pomyśleć. Taki wóz Drzymały by się przydał. To znaczy taki po prostu narzędzie, które, czy taki sposób jakby tych biurokratów wyprowadzić w pole. Tak? Znaczy, żeby po prostu ich sposobem, po prostu krętactwem spróbować, żeby Polska się tutaj oparła tym represjom. Natomiast co można tutaj zrobić? Właśnie w książce Patriotyzm Gospodarczy właśnie o tym mówię, że powinniśmy strzec tego, co mamy w tej chwili, bo wiadomo, że część kompetencji niestety żeśmy przekazali tej Unii Europejskiej. Natomiast są takie kompetencje ważne, jak tutaj mówiliśmy w części telewizyjnej, jak własna waluta, własna polityka monetarna, gdzie jeszcze mamy te kompetencje. I w tej chwili też bardzo ważne, żeby te kompetencje utrzymać. I tutaj w części telewizyjnej powiedziałem, że też jest bardzo, bardzo ważna rzecz i tutaj podobało mi się też wypowiedź obecnego prezesa NBP, prezesa, znaczy profesora Adama Glapińskiego, który też właściwie na ostatniej konferencji, proszę Państwa, jak było spotkanie, on dostał taką nagrodę Kompas Gospodarczy przez właśnie tutaj ufundowaną przez Gazetę Bankową i Portal w Gospodarce. I to było parę dni temu, właśnie w Warszawie była ta uroczystość i on nam na tej uroczystości powiedział bardzo ważną rzecz. Właśnie powiedział, poruszył te spory z Unią Europejską, które przywołał przed chwilą ojciec. I właśnie powiedział profesor Glapiński coś takiego, że niby my dostajemy pieniądze z Unii. Znaczy mówią nam w Unii Europejskiej, że dostajecie środki unijne, dzięki temu się rozwijacie. Ale właśnie profesor Glapiński powiedział coś takiego, że te środki to nie są bezinteresowne środki. Powiedział profesor Glapiński coś takiego, że w zasadzie to my żeśmy otworzyli rynek. tak, że dzięki temu, że mamy te pieniądze, ale sami też wpłacamy jakąś tam część pieniędzy, a poza tym otwieramy rynek na firmy zagraniczne, te, które z krajów, pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej, z zachodu właśnie, zachodnie firmy. Oczywiście my też mamy ten rynek otwarty, tak, ale też proszę zauważyć, że jednak w sposób no, niepełny. Tak jak mieliśmy firmy transportowe, które decydenci, biurokraci unijni się zorientowali, że my wygrywamy w konkurencji z francuskimi przewoźnikami niemieckimi, no to zaczęli wprowadzać u nas, znaczy zaczęli jakieś regulacje wprowadzać, żeby ograniczyć tą konkurencję z Polski, tak, z tych tańszych przewoźników. Więc tutaj musimy w sposób bardzo szczwany postępować. Czasami można powiedzieć...
Byliśmy, tak można powiedzieć, przepraszam, że wchodzę w zdanie, zaczęliśmy być potentatem, no i od razu tak pomyśleli, jak nas ograniczyć.
Więc tutaj jest bardzo trzeba, jak to się mówi, roztropnie postępować, bardzo w sposób taki szczwany, sprytny. Jak to można robić? Czasami można czy rzeczywiście cofnąć się w pewnych sprawach, ale też nie wolno za bardzo się cofać, jak to się mówi, natomiast mimo wszystko koniec końców trzeba dążyć do swoich celów. Więc naszym celem jest, moim zdaniem, obecnie jest to, żebyśmy utrzymali walutę narodową, własny bank centralny i wszystkie inne kompetencje, które mamy. Czyli po prostu stanowienie podatków, że tutaj inne programy, które chcemy wspierać, cele socjalne, sprawy socjalne, no po prostu są bardzo ważne, żebyśmy promowali właśnie polskie firmy, polską własność. I tutaj nie wolno tutaj ustąpić. W tym momencie trzeba po prostu twardo bronić swoich interesów i myślę, że jest szansa, bo coraz większa świadomość, widzę, że jest i polski rząd doskonale zdaje sobie z tego sprawę i uważam, że bardzo mądrze prowadzi tutaj politykę gospodarczą. Tam, że czasami w niektórych sprawach się może cofnąć, ale jednak twardo broni polskich interesów na terenie Unii Europejskiej i to jest, myślę, że bardzo pozytywne, żeby tutaj nie ulec.
A jest zasadnym, by bronić polskiej złotówki, jeżeli większość krajów Unii Europejskiej ma euro?
Tak, tu jest właśnie, proszę zauważyć, że też te przykłady jakoś tak się dzieje, że takie kraje, właśnie takie nacje jak Czesi, Węgrzy czy inne kraje, no nie wchodzą do strefy euro i twardo wiedzą doskonale, że jak ważne znaczenie ma waluta narodowa, własna waluta narodowa i własny bank centralny. I myślę, no też inne kraje, te bardziej bogate, jak Duńczycy czy Szwedzi przecież też nie mają euro. Też doskonale wiedzą, gdzie jest, że to są bardzo ważne instrumenty polityki makroekonomicznej, które pomagają. I tutaj właśnie bardzo łatwo przekonać Polaków, że jednak w tych pokazał ostatnie 20 lat, kiedy, czy 15 lat, od momentu, kiedy żeśmy weszli do Unii Europejskiej, to jednak będąc przy własnej walucie, rozwijamy się dużo szybciej niż te kraje, które zlikwidowały własne waluty i weszły szybko, zaraz po wejściu do Unii Europejskiej, weszły do strefy euro. Jednak widzimy, że bo nawet te prognozy gospodarcze, proszę Państwa, w tym roku i w przyszłym roku są bardzo pozytywne, bardzo optymistyczne dla nas. Pokazują, że Polska się szybciej rozwija, będzie się rozwijać w tym roku jeszcze szybciej, PKB będzie rosło niż w krajach strefy euro. Również przyszły rok jest bardzo dobry. To jest dodatkowy argument pokazujący, że własną walutę warto posiadać i własny bank centralny również może tutaj bardzo pomóc. I też warto też powiedzieć w tym kryzysie ostatnim, covidowym, który mamy miejsce, no jednak poprzez działania, szybkie działania ratunkowe, które podjął polski rząd wspólnie z właśnie z Narodowym Bankiem Polskim, no udało się dużą część gospodarki uratować jednak przed bankructwem. No tam wiadomo, że niektóre firmy no niestety zbankrutowały, czy było trochę jednak wzrost tego bezrobocia nastąpił, no ale jednak mimo wszystko teraz się udało się odwrócić te trendy i gospodarka polska znowu zaczyna odrabiać straty i jej powoli wychodzimy. No, na pewno robimy to szybciej niż kraje właśnie strefy euro, które posługują się euro, które wprowadziły jedną walutę. Także tutaj mamy atuty i powinniśmy tego strzec.
Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, zapraszam do rozmowy, do kontaktu telefonicznego. Dziś patriotyzm gospodarczy w Polsce, temat naszych rozmów. Gościem jest pan profesor Eryk Won, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Rady Polityki Pieniężnej. Numery telefonów do studia, do Radia Maryja, Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 530. 536-600-100 i 536-600-200. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 48-56-655-23-33, drugi 48-56-655-23-66. Kwadrans po 22. Mamy pierwszy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Stanisław z Lublina. Witam ojca i pana profesora. Do tematu. Jeżeli chodzi o patriotyzm konsumencki, to tak, w sferze przemysłu spożywczego, no to można wybierać oczywiście. Tylko uważam, że tu jeszcze jest za mało to nagłośnione w mediach. To jest jedna sprawa. Jeżeli chodzi natomiast o artykuły przemysłowe, no to nie ma wyboru za bardzo. Wszystko zachodnie, bo polskich jest bardzo mało artykułów. Były firmy polskie, które produkowały wiele rzeczy przemysłowych, no polikwidowane. I w zasadzie tutaj taki przytyczek do rządu obecnego, że nic w tym temacie nie robi się, ażeby próbować przywracać stopniowo, przejmować, odkupywać te firmy, które kiedyś były polskie, no teraz nie są polskie. Na ten temat nic się nie mówi i nie widać, żeby coś się robiło, a to powinno być się to dziać. Nie ma przewidywanych środków finansowych w budżetach na ten temat, także tutaj moim zdaniem powinien ten temat być po prostu przez władzę ruszony. Powinien być co najmniej w rządzie minister albo wice na stopniu wicepremiera, ktoś, który zajmowałby się tymi sprawami przemysłowymi, uruchomieniem zakładów przemysłowych, przemysłu maszynowego. Mamy politechniki w kraju i to bardzo dużo. Kształcą fachowców. No i ci fachowcy w swojej dziedzinie no, nie są wykorzystywani, no bo nie ma gdzie. A jeszcze jedno, odnośnie tam ojciec wspomniał przed chwilą, że strzelamy sobie w kolano w Unii Europejskiej. Dlaczego? Przy wyborach do Parlamentu Europejskiego, przy następnych na przykład, ja bym uważał, przed wyborami należy tych europosłów, którzy odpowiednio negatywnie się wypowiadają odnośnie Polski, odpowiednio, znaczy nie głosują za Polską, tylko przeciwnie, powinno te wypowiedzi się nagłaśniać, rejestrować, także żeby wyborcy przed wyborami mieli wybór, że taki na przykład Lewandowski, który tyle zła wyrządził, czy tam Miller, czy Boni, po prostu to powinno być nagłaśniane, powinny być nawet jakieś telewizyjne programy na ten temat, gdzie byłyby omawiane stanowiska w poszczególnych europosłów w tych debatach europejskich, ażeby wyborcy wiedzieli, z czym mają do czynienia. Bo na przykład nawet w danym okręgu, jeśli startuje, załóżmy, dla przykładu Róża Thum, wiadomo, jaka to negatywna postać, to w tym okręgu, jeśli jest ktoś z PiS-u, też startuje, to ten z PiS-u powinien mieć obowiązek, ażeby na tych przedwyborczych różnych takich spotkaniach po prostu przypomnieć wyborcom, z jaką osobą mają do czynienia. Bo do tej pory jakoś tak głaskamy się, no i to takie efekty są, jakie są. Dziękuję bardzo i szczęść Boże.
Dziękuję, szczęść Boże, panie profesorze.
Bardzo dziękuję tutaj słuchaczowi. Bardzo ważne tutaj poruszył kwestie. Zgadzam się w zupełności z tymi tutaj, z tą wypowiedzią słuchacza. Oczywiście pierwsza kwestia, bardzo ważna kwestia dotycząca właśnie naszych produktów. Tutaj rzeczywiście spożywcze, tak jak pan powiedział słusznie, że tutaj możemy powiedzieć, że się nie mamy czego wstydzić w konkurencji z tymi produktami zagranicznymi. Nasze produkty spożywcze są rzeczywiście wysokiej jakości, również są atrakcyjne cenowo, konkurencyjne cenowo i tu jest bardzo ważna rzecz, że tutaj jest jakby bardzo silny przeciłek i tutaj polskie rolnictwo, no wiadomo, że nasze zakłady są bardzo, bardzo sprawne, chociaż też trzeba uważać, bo są próby wrogich przejęć, tak, że próby jakby nawet tych zakładów czy polskich mleczarni poprzez kapitał obcy tutaj próbuje się wdzierać, natomiast udaje się jednak, mimo wszystko udaje się utrzymać ten stan własności, chociaż generalnie trzeba jeszcze wzmocnić tą polską własność, zwiększyć. Też na przykład to, co pan powiedział o tych zakładach, artykułach przemysłowych, zgadzam się tutaj, że niestety, no to są to lata, błędy z lat 90. niestety, likwidowano ważne gałęzie gospodarki. Na przykład o taki przykład, jak giełda warszawska powstawała, 91 rok, to było 5 spółek na początku, to były wszystkie polskie spółki, polski kapitał. To był Swarzędz, z tego co pamiętam, był Tonsil, taka firma z Wrześni, która produkowała głośniki, która była bardzo prężna. Tutaj była też Huta Szkła. Tutaj w Inowrocławiu zapomniałem tej nazwy tej spółki, ale też była prężna spółka. I też niestety ona potem zostały doprowadzone albo przez wrogie przejęcia, zostały wykupione przez obcy kapitał i potem doprowadzone do likwidacji. To też taki przykład może podam Polfa Kutno, chociaż Polfa Kutna to już była później, która weszła na giełdę już późniejsze lata 90. Ona była bardzo sprawna farmaceutyczna firma. Niestety została podkupiona przez zagraniczny kapitał, tak zwany właśnie venture capital obcy, który... To są takie instytucje, venture capital to jest taka nazwa, ale to chodzi po prostu taka anglojęzyczna nazwa takich specjalnych instytucji, takich dosyć, można powiedzieć, takich perfidnych instytucji, które niby wspierają finansowo jakieś spółki, które mają problemy finansowe, a tak naprawdę są podstawione przez inwestora branżowego, konkurenta. Tylko po to, żeby przejąć spółkę i potem ją zlikwidować właśnie w interesie tego inwestora branżowego. Tak było właśnie ze spółką Polfa Kutno. Więc tutaj, co można powiedzieć? Słusznie pan powiedział, że rzeczywiście przemysł trzeba odbudować, natomiast to rzeczywiście wymaga więcej czasu. Nie da się tego tak od razu odbudować. Natomiast też zgadzam się z panem, bo pan właśnie powiedział coś takiego, że rzeczywiście, że trzeba, że tutaj trzeba dużo pracy i trzeba, żeby rzeczywiście działania powinny być podjęte bardziej zdecydowane, żeby przejąć niektóre spółki. Na przykład, tak mogę podać przykład, taki mi przychodzi, na przykład firmy handlowe są ważne, znaczy sieci handlowe, bo dlaczego sieci handlowe są ważne? Oczywiście producenci też, żeby mieć jak największą jakby część producencką w polskich rękach, polską własność upowszechniać oczywiście w przemyśle, to jest podstawa, ale również w handlu też, bo proszę zauważyć, że handel to jest coś, co pomaga sprzedawać produkty. Jeżeli jest handel, będzie po prostu w polskich rękach, to będzie łatwiej nam promować polskie produkty i sprzedawać je. I również będzie łatwiej nam promować za granicą. Natomiast jeżeli jest taka paradoksalna sytuacja, że załóżmy mamy producentów w jakiejś branży, tak, mamy polskich producentów, tak, ale na przykład handel w tej branży jest opanowany przez kapitał obcy, duże sieci handlowe, to niestety trudniej nam jest będzie promować po prostu produkty polskie, bo te sieci handlowe mogą również na półkach wystawiać konkurentów ze swoich krajów. Tak właśnie się dzieje, na przykład proszę zobaczyć, również w sektorze żywnościowym, na przykład to. Ja na przykład jak czasami idę gdzieś do sklepu, to widzę, że są czasami te zagraniczne jakieś jogurty z zagranicznych firm. Czasami właśnie polski konsument jest dezorientowany, że nie wie, jak wybiera to masło, czy wybiera czasami jakiś jogurt, czy jakieś tam inne po prostu produkty żywnościowe, czasami jest dezorientowany, zwłaszcza w tych sieciach zagranicznych. Oni celowo wystawiają, zaraz przy tych polskich produktach, celowo wystawiają zagraniczne produkty ze swoich krajów. I trzeba mieć tego świadomość, że handel to jest klucz, żeby opanować. Natomiast jak to zrobić? No, to tutaj jeszcze też z ojcem, żeśmy przed programem rozmawiali, na przykład sieć Piotr i Paweł. To była polska sieć, która została niestety przejęta przez zagraniczny kapitał. Tak? I tutaj można było, bo były tam problemy rzeczywiście finansowe. Piotr i Paweł przechodził trudności finansowe. Z tego, co pamiętam, chyba zadłużony był. No ale to wtedy można było to wykorzystać i przejąć. Natomiast jeszcze ważniejsza była sieć handlowa, tutaj zagraniczna. I to się szkoda, że to się nie dokonało. Na przykład Tesco. Tak? Jak, nie wiem, czy pan wie, że Tesco wychodzi z Polski. Już to są resztki Tesco. Wyprzedaje sieci powierzchniowe. I co przechodzi w Tesco? W ręce obce. Inna sieć po prostu zagraniczna przejmuje Tesco. Tak? To Tesco to z Anglii, tak? Z brytyjski, tak? Sieć handlowa. Natomiast tutaj właśnie takie przykłady powinno być tutaj, być może właśnie sektor państwowy czy regionalne instytucje, czy samorządowe powinny się zaangażować, żeby przejąć te sieci handlowe, tak? I tutaj rzeczywiście tu słusznie pan zwrócił uwagę, że tu niestety brakuje, tak? I trzeba nad tym pracować. Jeszcze tutaj może powiem o tej Unii, tak? Znaczy, że to już troszeczkę powiedzieliśmy, natomiast z tym Parlamentem Europejskim, no oczywiście, że tak, że tutaj trzeba właśnie bardziej, jeszcze mocniej promować interes Polski. I tak jak tutaj ojciec coś powiedział, że właśnie Niemcy mają swoich promotorów wśród jak to się mówi, grupy ludzi, którzy są zaangażowani, żeby promować tam niemieckie firmy w Parlamencie Europejskim, w innych instytucjach unijnych. Rzeczywiście tutaj jest potrzebne podobne podejście. No i to, co pan powiedział, rzeczywiście przy tych wyborach do różnych ciał decyzyjnych też jest ważne, żebyśmy mieli świadomość, kogo wybieramy. Oczywiście, żeby wybierać patriotów gospodarczych.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo, dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże panu.
Ja tak z zapytaniem
pana
do pana
imię?
Profesor. Łukasz.
Dziękuję.
Ja tak z zapytaniem do pana profesora, tak patrząc oczami takiego statystycznego Kowalskiego czy Nowaka, tutaj oczywiście nazwiska dlatego wybrane, bo tak potoczne, w jaki sposób taki klasyczny konsument powinien kierować się, jakie są takie podstawowe kroki przy wyborze produktów takich półek codziennych, które mogłyby pomóc właśnie od takiego jednostkowego wsparcia polskiej gospodarki. Czym się sugerować? Jakie takie może trzy kroki przy wyborze produktu? Czy jest jakaś wskazówka od pana profesora jako specjalisty w tej branży? Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, panie Łukaszu. Panie profesorze.
Bardzo dziękuję. Tutaj można powiedzieć bardzo dobre pytanie. Tutaj słuchacz zadał słusznie, trafnie. To jest właśnie to, że jest taka aplikacja Pola. Nie wiem, czy pan słyszał o tym. To właśnie są takie właśnie aplikacje przez telefon komórkowy. Możemy na przykład sprawdzać kody kreskowe, czy właśnie sprawdzać po prostu tutaj poprzez zaskanowanie tego produktu, czy jest to produkt polski, czy zagraniczny. Ale tak naprawdę tutaj też jeszcze jest, tutaj na przykład sam kongres tutaj wymienialiśmy, kongres 590, tak? Znaczy samo to oznaczenie 590 też sygnalizuje, że czy to jest produkt polski, czy zagraniczny, chociaż nie do końca. Też nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, bo okazuje się, że są też takie sprytne firmy zagraniczne, które się podszywają po ten kod 590, które po prostu też z zagranicy właśnie wchodzą w ten produkty i często jest to mylne. Natomiast co można zrobić? Oczywiście warto tutaj śledzić też strony internetowe, które publikują właśnie produkty polskie czy firmy polskie. Sam też mogę powiedzieć, że jest trochę za mało tego. Ja w książce właśnie Patriotyzm Gospodarczy tutaj pozwolę sobie panu podać taki przykład właśnie z terenu Poznania, tak? Bo wiadomo, że ja tutaj działam na rynku, znaczy, bo mieszkam w Poznaniu, tak? Chociaż generalnie tu chcę powiedzieć, że słuchaczom, że pochodzę z Łowicza, tak? Że moje miasto rodzinne to Łowicz, czyli centrum Polski. Natomiast no tu wiadomo, że studiowałem w Poznaniu i zostałem na uczelni, na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, ale jestem oczywiście bardzo silnie mentalnie związany ze swoimi ziemiami, jak to się mówi, rodzinnymi, gdzie często tam odwiedzam rodziców i po prostu tutaj to jest też, chciałem tutaj państwu też o tym powiedzieć. Natomiast właśnie w książce, proszę państwa, jest taki, podałem taki przykład sklepów kapitałowo-polskich i jest na przykład tam, jakby byście sobie państwo zajrzeli do tej książki Patriotyzm Gospodarczy mojego autorstwa, tam będziecie państwo mieli na stronie 248, tam jest taki przykład, jak można znaleźć na przykład polski sklep. Znaczy w Poznaniu jest taka sieć sklepów właśnie, gdzie znajdź swój sklep i jest oznaczone są dokładnie miejsca w mieście, gdzie można kupić na przykład produkty, na przykład owoce, warzywa, w których sklepach i które sklepy są polskie na pewno, tak? I gdzie są polskie produkty. I jak ktoś, na przykład nie wie do końca, bo na przykład no, idzie gdzieś i nie jest pewien, czy to jest polski sklep, czy to wchodzi tutaj na stronie, będzie miał po prostu link do tej strony w internecie, gdzie po prostu będzie łatwo znaleźć. I tam jest takie oznaczenie, znajdź swój sklep. I w tym, jak wejdziecie Państwo w ten link, to można znaleźć właśnie, znajdź swój sklep, to akurat Poznań jest, tak? Natomiast jeżeli słuchacz tutaj dzwonił z innego miejsca, no to co ja właśnie radzę tutaj, bo też w książce o tym mówiłem, że mimo wszystko twórzmy własne strony internetowe, to znaczy ci Polacy, którzy mają tą świadomość, którzy mają tą wiedzę, które są polskie produkty, które są polskie firmy, to powinno być to gromadzone gdzieś w internecie, żeby i upowszechniać trzeba przez media. Tutaj jeszcze ten pan, który wcześniej dzwonił, też właśnie zapomniałem o tym powiedzieć, że też powiedział, żeby to nagłaśniać, różne rzeczy. Zgadzam się, tutaj trzeba nagłaśniać i ja sobie wyobrażam, to nawet w książce też zaproponowałem, czy jeszcze w kolejnych artykułach tam proponowałem coś takiego, żeby również poprzez strony GUS, Głównego Urzędu Statystycznego na przykład. Bo nie mówię, że tylko GUS, ale na przykład przez różne instytucje publiczne, które na przykład gromadzą dane o gospodarce. A na GUS jest takim przykładem, tak? Czy na przykład instytucje rządowe. Ja sobie wyobrażam coś takiego, żeby były pewne strony, gdzie jak Polak, tak jak pan, który tutaj przed chwilą zadzwonił, pan się interesuje, chce te trzy kroki wiedzieć. No to żeby mieć stronę internetową, klika pan sobie myszką i na przykład jest instytucja, na przykład GUS, gdzieś tam jakaś podstrona na GUS-ie, na strona GUS-u i tam jest, są baza danych polskich spółek, na przykład polskich przedsiębiorstw, poszczególnych branż są podane, polskie produkty są podane i też podane są na przykład zagraniczne firmy, które są, w które branże są polskie, które są zagraniczne, jaki jest udział kapitału polskiego, jakie to są spółki, jakie to są firmy, udział kapitału zagranicznego, jakie to są firmy, jakie są spółki, na przykład na danym terenie, na przykład, że w Poznaniu. Ja sobie wyobrażam w ten sposób, że samorządowcy poznańscy, na przykład na stronach, czy to Urzędu Miasta, czy właśnie w poszczególnych gminach, gdyby chcieli na przykład na terenie gminy są, wiadomo, jakieś firmy działają, jakieś po prostu działalność gospodarcza jest prowadzona. Więc też gdyby byli patriotami, ten wójt, burmistrz miasta, prezydent miasta, chciał być, pokazać Polakom, słuchajcie, tu na naszym terenie, w naszej jakby mieście, w naszej gminie, w naszym powiecie, działają takie i takie firmy. W takich i takich branżach to są polskie firmy, to są zagraniczne, tu są produkty polskie, tu są zagraniczne. I wtedy pan ma od razu tą informację i to, żeby pan się dowiedział, jak pan idzie na zakupy, to pan klika sobie tam myszką i pan wie. Inny sposób może być taki, co też postulowałem wielokrotnie, żeby na przykład, tylko że to też trzeba być, prowadzić, mam świadomość tego, że obserwują nas osoby czy instytucje międzynarodowe, między innymi Unia Europejska, która jak będziemy prowadzić jawnie po prostu taką promocję właśnie polskiej własności, to też pewnie znajdzie się BAT.
Ale oni też jawnie odprowadzają podatki.
Tak, więc trzeba tutaj stosować różne metody. Część można jawnie, a część po prostu trzeba być dyskretnym, ponieważ żeby jak to się mówi, tych biurokratów wyprowadzić w pole, trzeba być czasami dyskretnym i nie ujawniać wszystkich rzeczy. Także tutaj, tak jak czasami ktoś pyta, jak odzyskać polską własność, na przykład, nie wiem, w dziedzinie finansów, na przykład banków i instytucji ubezpieczeniowych, czy instytucji, załóżmy, funduszy inwestycyjnych jakichś, no to też trzeba być tutaj ostrożnym, ponieważ trzeba to czasami zrobić dyskretnie. Taki przykład właśnie też był właśnie tych banków, które nam się udało odzyskać. Gdyby postępowano jawnie i wszystko mówione, jaką strategię stosuje się, jak żeby odzyskać własność, na przykład o PKO SA, taki bank, żeśmy udało nam się odbić od zagranicy, to prawdopodobnie byśmy przegrali ten spór i pewnie by nas wyprowadzono w pole. Natomiast tutaj trzeba postępować bardzo roztropnie i również przy wyborze produktów trzeba na pewno uświadamiać naszych rodaków, które produkty są polskie, a które zagraniczne. I teraz też może podam taki jeszcze przykład na koniec. W książce jest taka strona, proszę Państwa, swój do swego po swoje, gdzie to jest taka strona, gdzie się promuje patriotyzm gospodarczy i tam jakby pan na przykład szukał produktów polskich, żywnościowych produktów, to pan tam znajdzie dokładne opisy po prostu poszczególnych produktów tej branży i pan się tam dowie, nie? Które są polskie, które są zagraniczne. Ale tutaj trzeba bardziej uświadamiać i więcej powinno być takich informacji. Tak samo w mediach więcej powinno być audycji uświadamiających Polaków, które są polskie produkty, a które są zagraniczne.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie.
Mówi Janusz Wojdalski. Ja chciałbym dopowiedzieć w tej dyskusji, że istnieje fundacja State of Poland. Powtarzam, State of Poland powołana w 2019 roku po to, aby przedstawiać nasz kraj w nowym, inspirującym i oryginalnym kontekście trafiającym do serc społeczności międzynarodowej. Ja to czytam teraz z tej strony. Jako miejsce atrakcyjne, stymulujące z własnym jasno zdefiniowanym i unikalnym charakterem, chcąc utrwalić obraz Polski innowacyjnej i przodującej w wielu dziedzinach. Koncentrujemy się głównie na obszarze ekonomicznym i gospodarczym. Ponieważ słyszałem tutaj, że się nie mówi, no to więc się mówi. Ja po prostu przypominam, że to jest, tylko trzeba szukać. Byłem w tym tygodniu tam w fundacji. Zapoznałem się na przykład z promocją na przykład jabłek polskich. Ja tutaj zwracam uwagę na świetną inicjatywę z gminy Błędów w powiecie grójeckim, gdzie wyszła właśnie taka inicjatywa promocji jabłek przez klaster Amela, jabłek bez pozostałości i w ogóle przetwórstwa jabłek. Przecież to jest dobro narodowe. Bukiet na przykład tych jabłek, które są przerabiane na koncentrat jabłkowy, są na tyle oryginalne i poszukiwane i smaczne, że warto o tym mówić i propagować i promować to jak najszerzej. I oczywiście jeszcze dodam, że jeżeli ktokolwiek kupuje jakiś produkt, niech po prostu patrzy na kod kreskowy, który się rozpoczyna od 590. To jest produkt polski. I tyle. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję. Słusznie tutaj pan powiedział, że rzeczywiście są inicjatywy i właśnie o to chodzi, że bardzo dobrze, że pan nagłośnił tutaj tą inicjatywę właśnie w Błędowie, w okręgu tam grójeckim, tak? To jest bardzo ważne, że właśnie tutaj na gruncie jakby branży spożywczej czy rolniczej, to myślę, że tu Polacy wiedzą. To znaczy, tak jak pan powiedział, to teraz przed chwilą ten telefon dowodzi, że pan sobie doskonale zdaje sprawę i pan ma tą świadomość, tak? Natomiast oczywiście gorzej wygląda w innych branżach. Często na przykład takiej branży mojej, bo ja się zajmuję bardziej branżą bankową, tak, znaczy finansową, w mojej branży czasami było tak, też pamiętam wielu moich znajomych na przykład przy wyborze usług bankowych, na przykład w wyborze banku, tak, często mówili, no nazwa jest polska, jakiegoś banku, na przykład był taki Polbank swego czasu i sama nazwa wydaje się bardzo taka polska, Polbank, tak, sama nazwa polski bank, tak, a tu się okazuje, że to jakbyśmy zobaczyli, to nie był polski bank, to był zagraniczny bank i też wiele osób się, jak to się mówi, oszukało. Wtedy wydawało się, że wybiera polski bank, tak? Tak samo są nazwy polskie, te zagraniczne instytucje stosują chwyty takie marketingowe. Wiedzą, że Polacy ufają polskim, coraz bardziej jakby ufają polskiej marce, polskim markom i często się podszywają pod te marki, czy nawet stosują nazwy takie brzmiące z Polska, a one nie są. No na przykład weźmy Biedronka, tak? Czy Żabka, to są wszystko zagraniczne niestety sklepy. Mimo, że nazwy są po prostu bardzo takie polskie, tak? Więc tutaj trzeba mieć tą świadomość. Natomiast mimo wszystko, wie pan, myślę, że warto jednak mówić o tym. To właśnie pana przykład był dobry, to co pan tutaj, to świadectwo swoje przedstawił. I właśnie też zachęcam innych też, jak tutaj przed chwilą pan, który dzwonił, żeby również interesować się, bo oczywiście też nikt za kogo innego za rączkę nie zmusi, tak, żeby sprawdził, czy to jest produkt polski, czy nie, ale po prostu trzeba się interesować też i szukać tych informacji, być może też poprzez rozmowy ze swoimi sąsiadami, ze swoimi znajomymi, z rodziną oczywiście, próbować się dowiadywać, tak, i uświadamiać jeden drugiego, żeby właśnie wspierać właśnie tych naszych producentów.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Hej, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Już z Warszawy. Ja mam do pana profesora takie dwa pytania związane w ogóle z możliwością prowadzenia suwerennej polityki monetarnej, czy ona w obecnych czasach jest możliwa, taka suwerenna polityka. Wiadomo, że gdybyśmy byli w strefie euro, to już w ogóle nie byłoby o czym mówić, bo tam nie ma żadnej możliwości prowadzenia suwerennej polityki. Natomiast tak patrząc na otoczenie rynkowe i gospodarcze w tym okresie po pandemii, wygląda na to, że te zjawiska inflacyjne są identyczne we wszystkich krajach, związane głównie w ostatnim czasie ze spekulacjami finansowymi, czy to na surowcach, czy nawet na półprzewodnikach, czy innych towarach. I tak naprawdę cała gospodarka światowa, łącznie z Polską, jest uzależniona od polityki czterech tych głównych banków centralnych, czyli Fedu, Banku Japonii, Europejskiego Banku Centralnego i Banku Anglii. I w takim układzie zastanawiam się, czy jest w ogóle możliwość wpływania poziomem stóp procentowych, różnych w różnych krajach, na poziom inflacji, w momencie, kiedy są to zjawiska niezależne od tego, co robimy w naszym kraju, no bo nie mamy wpływu na ceny ropy, innych towarów. To jest moje pytanie. Czy jest możliwa suwerenna polityka monetarna w takiej sytuacji gospodarczej światowej, jaka jest obecnie?
Dziękuję bardzo. Panie profesorze?
Bardzo dziękuję. Akurat właśnie te pytania, które pan zadał, no to muszę przyznać, że to są moje koniki, takie można powiedzieć, takie, no ponieważ się tym zajmuję naukowo i też, ale słusznie tam pan poruszył te kwestie, właśnie poruszył pan pewne dylematy bardzo kluczowe właśnie dla bankierów centralnych. W tej chwili to jest, tak jak pan słusznie pan zauważył, również te cztery banki kluczowe na świecie, które rzeczywiście mają wpływ na całą politykę, byśmy powiedzieli, gospodarczą, nawet nie tylko banki centralne poszczególnych krajów, ale nawet bym powiedział nawet mocniej, że w ogóle na politykę gospodarczą poszczególnych krajów, czyli nie tylko politykę pieniężną innych banków centralnych, na przykład polityka pieniężna Fedu, czyli Amerykańskiego Banku Centralnego, ma wpływ również na całą politykę gospodarczą w innych krajach i politykę rządową również, bo ponieważ na przykład dolar, no wiadomo, że pozycja dolara międzynarodowa jest tak silna, więc ta polityka Fedu jest obserwowana przez wszystkich decydentów i monetarnych, i fiskalnych całego świata, tych kluczowych. Również oczywiście nasi decydenci, no nasz bank centralny oczywiście śledzi wszystkie wypowiedzi i konferencje i dokładnie się wsłuchuje w komentarze właśnie w to, co mówią ci bankierzy. Natomiast uważam, że mimo wszystko, wie pan, uważam, że jest możliwa suwerenna polityka monetarna. No chociażby ten kryzys teraz pokazał, że proszę zauważyć, że i oczywiście można też krytykować w tej chwili, bo jest ta krytyka, że są wysokie ceny, ale słusznie pan powiedział, że jest to jakby zjawisko globalne, że ceny są wysokie, inflacja jest wysoka wszędzie, nie tylko w Polsce, bo i w Niemczech mają rekordowo wysoką inflację i w Stanach, i w Anglii, i w innych krajach, i w Niemczech. Natomiast tutaj można powiedzieć, że ta suwerenna polityka monetarna jest istotna i jest możliwa. No, ten kryzys pokazał, że jednak my, nawet przykład naszego banku centralnego, byliśmy jednym z pierwszych, można powiedzieć, krajów, chyba banków centralnych, które podjęły jednym z najbardziej, najszybciej, najszybciej podjęło ratunkowe działania. Na pewno, jeżeli chodzi o kraje, na przykład tutaj Europy Środkowo-Wschodniej, tak, gdzie żeśmy podjęli bardzo szybko pewne działania ratunkowe, żeśmy szybko złagodzili tą politykę monetarną poprzez właśnie obniżkę stóp. Natomiast tutaj jeszcze, wie pan tutaj powiedział, że czy stopami procentowymi w tych warunkach, jakie są, tak, przy tych tendencjach cenowych surowców, jak pan powiedział tutaj słusznie, czy jest możliwe? Czy jest możliwe, żeby poprzez stopy procentowe kształtować sytuację? Uważam, że jest możliwe. Dlatego, że stopy procentowe te nominalne, czyli sam poziom stóp procentowych ma wpływ na przykład na takie parametry jak na przykład oprocentowanie kredytów. No przykładowo, nie? To, że u nas, my mieliśmy, no jak pan wie, niedawno żeśmy dokonali podwyżki stóp procentowych z poziomu 0,1% do 0,5%, tak? Czyli do 0,5%. Ale przez długi czas, jak było 0,1%, to no, oprocentowanie kredytów było bardzo, bardzo niskie, tak? Tak samo kredytów na przykład mieszkaniowych. To pozwoliło w czasie kryzysu covidowego, przetrwać wielu konsumentom, wielu firmom, uratować ich po prostu sytuację finansową. Więc wiele firm przetrwało dzięki właśnie temu, że była prowadzona bardzo łagodna polityka monetarna. I tutaj można powiedzieć, że to była ta suwerenna polityka monetarna, którą prowadził Narodowy Bank Polski. Proszę zauważyć, że wiele banków centralnych właśnie chce prowadzić taką łagodną politykę monetarną też z punktu widzenia różnych branż. Na przykład u nas coraz większą rolę odgrywa eksport w gospodarce. Polski eksport rośnie w siłę i polskie firmy, które sprzedają za granicą, właśnie o to chodzi, żeby one, te motory gospodarki, nawet te czempiony, tutaj, których tutaj żeśmy z ojcem wspominali na tym kongresie 590, właśnie takie firmy jak PKN Orlen, KGHM, to są firmy, które eksportują dużo. I też to są potężne firmy, które mają wpływ na całą gospodarkę polską, tak? Na jej potencjał. I teraz na przykład kurs walutowy jest kluczem, bo kurs, o to chodzi, że banki centralne no, w tych krajów właśnie takich na dorobku, jakim niewątpliwie jest nasz kraj, Polska, no, jest takim krajem, z jednej strony byśmy powiedzieli krajem wschodzącym, ale takim krajem coraz bardziej bogacącym się, tak jak powiedziałem, coraz większy potencjał mamy. Natomiast polityka poprzez to, że my żeśmy prowadzili właśnie tą suwerenną politykę monetarną polską w interesie polskiej gospodarki, to udało nam się, że właśnie ten kurs walutowy nie przeszkadzał polskim eksporterom. Bo zazwyczaj w takich sytuacjach właśnie jest tendencja, jak odbudowuje się ta gospodarka, jest tendencja do tego, żeby kurs się silnie aprecjonował. Tak? Natomiast tutaj wyraźnie żeśmy podjęli pewne działania, żeby właśnie ten kurs był stabilny i żeby był przede wszystkim korzystny dla polskich eksporterów, żeby ratować po prostu polskie firmy i żeby przed bankructwami i przed no, też bezrobociem jakimś dużym, żeby nie pojawiło się bezrobocie. I tutaj też powiem tak, że właśnie bank centralny, widzi pan, banki centralne współczesne dokonują się pewne przeobrażenia takie tej bankowości centralnej, których nie było jeszcze 20 lat temu. Właściwie ten kryzys, jeszcze ten poprzedni z lat 2007-2009 po prostu przemodelował banki centralne, to znaczy przemodelował cele banków centralnych. Bo tutaj i banki centralne współczesne, te takie, które nowocześnie działają, sprawnie działają, to nie są tylko banki centralne, które dbają o ceny. Że tylko, że jest inflacja, cel inflacyjny jest kluczowy. Ale również te banki centralne, które wspomagają gospodarki, one również dostrzegają inne cele. Cele dotyczące na przykład sfery realnej gospodarki, jakbyśmy powiedzieli, czyli troskę o miejsca pracy, o rynek pracy, tak? Troskę o wzrost gospodarczy, nie tylko inflacja. Tu inflacja jest jednym z celów, nie jest jedynym. I właśnie myślę, że nasz bank centralny też tą suwerenną politykę, którą żeśmy prowadzili, myślę, że to jest coś nowego, coś takiego, bym powiedział, ta polityka pieniężna NBP, ponieważ jest też, proszę zobaczyć, nie wiem czy pan wie, jest doceniana nawet przez ekspertów zagranicznych. O dziwo, ku zaskoczeniu tych krytyków, którzy krytykują obecną politykę, to właśnie nawet zagraniczne instytucje dostrzegły tą siłę, tą suwerenną politykę monetarną polską, która pokazała, że w tym kryzysie żeśmy odnieśli sukces, bo żeśmy no, jednak gospodarkę uratowali przed jakimiś większymi perturbacjami. Także jest możliwa oczywiście ta suwerenna polityka monetarna i dlatego też uważam, że powinniśmy pozostać przy swojej walucie po wsze czasy, to zresztą podobnie mówi prezes Glapiński. I to jest bardzo ważne, że oczywiście możemy tą politykę monetarną wzbogacać. Ja jestem na przykład zwolennikiem, nie wiem czy pan się orientuje, bo banki centralne mogą stopy procentowe, to są takie podstawowe, jakby powiedzieć, instrumenty polityki monetarnej, czy kurs walutowy, czy interwencje walutowe, to są podstawowe takie instrumenty, standardowe, jak to się mówi. Tak? Natomiast ostatnie lata jest nieprawdopodobny rozwój tak zwanych instrumentów niestandardowych, czyli takich dodatkowych jakby nadzwyczajnych instrumentów, które do tej pory w ogóle nie były znane bankom centralnym, czy może nieznane, tylko nie były stosowane za bardzo. To chodzi mi głównie o skup aktywów, czyli po prostu skup obligacji korporacyjnych, nie tylko skup obligacji rządowych, tak jak to się robi, ale również obligacji korporacyjnych, czyli firm prywatnych, ale nawet skup akcji. Tak, są banki centralne, tutaj wielokrotnie na to zwracam uwagę. Na przykład Bank Anglii, no to znowuż skupuje obligacje korporacyjne, czyli prywatnych firm. A na przykład taki Bank Japonii, no skupuje nawet akcje firm. Ale nie tylko te duże banki centralne to robią, ale nawet mniejsze banki, jak na przykład Czeski Bank Centralny też na przykład jest na rynkach akcji. Nawet nie wiem, czy pan sobie zdaje sprawę, że również ku zaskoczeniu nawet była taka dyskusja na dwa miesiące temu, czy trzy miesiące temu na Komisji Finansów Publicznych Polskiego Parlamentu, Polskiego Sejmu, gdzie po prostu jak występowała pani wiceprezes NBP Marta Kitley, to po prostu ona powiedziała, że również NBP prowadzi takie operacje na rynku kapitałowym, co było zaskoczenie, szczególnie dla opozycji w polskim parlamencie, żeby szokowani ci posłowie z opozycji, że jak to jest możliwe. No tak jest możliwe właśnie, że nasza suwerenna polityka monetarna jest prowadzona. My dostrzegamy te trendy ogólnoświatowe i staramy się jakby wykorzystać różne doświadczenia różnych krajów, ale generalnie patrzymy na inne banki centralne, a jednak mamy własną politykę monetarną. Prowadzimy politykę monetarną, która jest nakierowana na polski interes narodowy. Właśnie to, co też chciałem i w książce Patriotyzm Gospodarczy, to podkreślam, że... A, i to jeszcze właśnie, jeżeli można, to od razu bym zareklamował drugą książkę, bo proszę Państwa, bo tutaj to właśnie to, co Pan mnie zapytał, to jest też inspiracja. Myślę, że to polecałbym Panu i innym osobom, które się interesują polityką monetarną, bankowością centralną. To jest książka mojego autorstwa z tego roku, dosłownie świeża, jeszcze pachnie farbą drukarską, mogę powiedzieć. To jest sztuka prowadzenia polskiej polityki pieniężnej w realiach XXI wieku. Także polecam Panu i innym osobom, które się interesują. I tam Pan więcej znajdzie pewnych aspektów, które tutaj mówię, bo książka się kończy takim jakby modelem, który proponuje, modelem polskiej polityki pieniężnej, można to tak nazwać, właśnie suwerennej polityki pieniężnej polskiej. Tak? A o szczegółach, no to pewnie bym tutaj za długo mówił. Także
a jakieś gremia czasem biorą pod... No bo eksperci są po to, żeby korzystać z tego. Tak sobie wyobrażam, że jeżeli jest jakiś model, który proponujemy, który można sprawdzić, ocenić, czy będzie dobry dla nas, czy będzie nam pasował, czy jest na naszą miarę skrojony, to może warto go zastosować.
Tak, bym powiedział tak, że również dostrzeżono, bo tu wiadomo, że ja jestem jednym z 10, tak, członków Rady, tak, że tutaj moje oddziaływanie jest, można powiedzieć, skromne, mimo wszystko, że jestem współdecydentem.
No, ale pewnie z sobą rozmawiacie.
Tak, oczywiście, natomiast mogę powiedzieć tak, że jest prezes NBP, profesor Glapiński, bardzo tutaj myślę, że też zainteresował się książką, bo wiem, że czytał książkę i tam też bardzo tutaj ceni tą książkę. Tam, proszę Państwa, jest w tej książce, myślę, że można tak powiedzieć, mogę tak, myślę, że to nie jest jakieś zaskoczenie, że jednak NBP stosuje pewne narzędzia, które tutaj proponuje też w książce, chociażby na przykład rezerwy walutowe. Nasz bank centralny bardzo mocno i też samo w wypowiedziach swoich sam prezes Glapiński, profesor Glapiński na to zwraca uwagę, że również no, bardzo mocno NBP dba o to, żeby te rezerwy walutowe powiększać naszego kraju, żeby, bo dlaczego powiększać, no, dlaczego warto pomnażać rezerwy walutowe? No dlatego, że większe zyski może NBP uzyskiwać, a jak zyski NBP większe będzie uzyskiwał, to większe zyski będzie odprowadzał do budżetu państwa. Nie wiem, czy państwo wiecie, że 95% zysków, które wypracowuje NBP, idzie do skarbu państwa. Idzie do budżetu państwa. Tak? I jest, a tylko 5% tych zysków zostaje w NBP. I to jest bardzo cenne, że im większe, nawet też powiedział ostatnio na tej konferencji przy Kompasie Gospodarczym, powiedział prezes Glapiński, że w ostatnich latach NBP odprowadził do budżetu państwa ponad 30 miliardów złotych. Czyli też stosunkowo duży zastrzyk finansowy, który na pewno mógł być tam wykorzystywany przez polski rząd na różne cele, no między innymi te socjalne na przykład też sprawy, czy właśnie świadczenia socjalne, czy właśnie no, jakieś wsparcie dla gospodarki, dla polskich firm. Więc tutaj można powiedzieć, że jest to, no, też można powiedzieć jeszcze inny, tutaj kwestia tych instrumentów niestandardowych, o których mówiłem. No NBP też prowadzi, też niektóre stosuje instrumenty niestandardowe, o których tutaj pisałem, tak? Znaczy też może nie stosuje aż tak mocno, jak ja tutaj proponowałem, ale na pewno to widać, że już w tym kierunku pewne działania podejmuje, tak?
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Krakowa, mam na imię Ewa. Szanowny panie profesorze, chciałabym zapytać, czy może pan odpowiedzieć nam tutaj, ludziom z Krakowa i z Huty, jak to się stało i dlaczego huta imienia Sędzimira w Krakowie została sprzedana Mittalowi. Zresztą nie tylko ta, bo huta w Katowicach też. Huta w Krakowie to tak się zawsze mówiło, że huta została wybudowana na przekór Krakowowi za pierwsze głosowanie powojenne, gdzie zwyciężyło nie. Ale huta potem dawała zatrudnienie ogromnej ilości pracownikom. No nie tylko w Krakowie i z okolic, ale i nawet tutaj z południa Polski przecież ludzie pracowali. Był okres, gdzie około 40 tysięcy ludzi pracowało w hucie. Co prawda ta huta nasza to była huta przestarzała, to znaczy w sensie takim, że była już zbudowana podobno na jakichś tam przestarzałych projektach i tak dalej. Niemniej jednak tą hutę zaczęto rewaloryzować i można było tę hutę doprowadzić do jakiegoś stanu takiego, że dawałaby zyski, a przede wszystkim zatrudnienie dla wielu, wielu tysięcy ludzi. A do tego Kraków też z tej huty miał różnego rodzaju korzyści. Kraków jako miasto, bo również huta dofinansowywała w różny sposób. Było to ogromne zaskoczenie, ogromny szok. No w tej chwili to aż przykro, bo akurat kiedyś tam musiałam pod kombinat pojechać, wtedy kiedy się zmieniały zmiany o godzinie drugiej, bo to była od 6 do 2 pierwsza zmiana, potem od 14 do 10 druga. Przykro było patrzeć, w ogóle nie było ludzi. W hucie, gdzie tłumy ludzi się przewijały, tłumy ludzi pracowały. No w końcu było jak było, ludzie zarabiali jak zarabiali, ale jednak jakiś tam ta opieka finansowa, socjalna była, a poza tym, tak jak mówię, Kraków też bardzo dużo na hucie korzystał. Wymagała, jeszcze raz powtórzę, ogromnej rewaloryzacji, ale w końcu można to było zrobić. W Krakowie panuje takie przekonanie, że to zresztą stało się chyba za prezydentury pana prezydenta Kwaśniewskiego i zdaje się pan Miller był premierem wtedy. I to się wtedy stało ku przerażeniu. No, ludzie byli zbulwersowani nie tylko w hucie, ale w Krakowie. No i co wreszcie z tego mamy, że pan Mittal przejął hutę? Co my z tego mamy? Bo że pan Mittal coś ma, to na pewno. Tylko co my z tego mamy? Tyle tysięcy ludzi straciło pracę. To była pewna praca i jak mówię, można było hutę rewaloryzować, można było w różny sposób rozwijać. Huta miała ogromną ilość ośrodków, na przykład w czasowych, kolonijnych i na południu, i na północy Polski. Korzystały z tego dzieci pracowników, korzystali ludzie. I to wszystko, huta, jeszcze jedna sprawa, przecież w hucie też bardzo silna była Solidarność i w Krakowie bardzo silna działalność Solidarności była też między innymi dzięki dlatego, że było ogromne poparcie huty. Proszę mi powiedzieć, jak to się stało, że taki zakład w Krakowie, jeden z największych, został sprzedany. Boże, nie ma w Krakowie na przykład już takich zakładów jak przedwojenny zakład Zieleniewskiego, to potem się nazywał Szatkowskiego, i innych zakładów pracy, które dawały pracę ludziom wykwalifikowanym. No przecież na przykład na AGH, no to przecież co? No to przecież tam się głównie ludzie kształcili też, żeby pracowali w tej hucie. I nie ma żadnego, wszystkie zakłady pracy większe zostały zlikwidowane i huta powinna była pozostać takim oparciem dla Krakowa w tych okropnych czasach tej transformacji. I chciałabym usłyszeć, co pan profesor na ten temat myśli, bo w tej chwili no to chyba już jest niemożliwe, żeby od pana Mittala tę hutę z powrotem odzyskać. Tam z tego, co słyszę, nie jestem za bardzo dobrze zorientowana, ale z tego, co słyszę ludzi, którzy pracowali w hucie, że on na przykład za złom, który tam w hucie był, no bo wiadoma sprawa, przecież to była stara huta, więc trzeba było tam rewaloryzować, że on wziął sporo pieniędzy i właściwie to, no chyba mu się to opłaca, skoro on dalej tutaj tą hutę prowadzi, ale na pewno nie opłaca się to byłym pracownikom huty i ludziom, którzy studiowali, też mieli możliwość studiowania w te hutnicze wydziały na AGH i potem mieli zapewnioną pracę. No i tak jak mówię, Kraków też bardzo dużo korzystał. Bardzo dużo huta pomagała w różnych sytuacjach w Krakowie. Gdyby pan był uprzejmy i mógł mi cokolwiek na ten temat powiedzieć, byłabym bardzo wdzięczna, a poza tym sądzę, że jak słuchają ludzie z huty akurat tej audycji, to też byliby wdzięczni za informacje. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję pani Ewo za ten głos i właśnie to pokazuje, no oczywiście no ciśnie się takie powiedzenie, mądry Polak po szkodzie, no ale niestety co można tutaj powiedzieć innego. Natomiast podobny los, nie wiem, takie też podać przykład, no polskich stoczni, tak, też taki mogę podać przykład, bo akurat ja tutaj działam na terenie Poznania, mogę powiedzieć pani, że właśnie niedawno przejeżdżałem koło Cegielskiego, znaczy tamtej ulicy głównej, gdzie były zakłady Cegielskiego. No Cegielski, wiadomo, potentat jeszcze w czasach zaborów, polski kapitał, no przykład polskiego sukcesu gospodarczego, polskiego kapitału. I też mogę pani powiedzieć, że smutne było dla mnie, jak przejeżdżałem tam, bo ten właściwie zakład został rozparcelowany. Praktycznie tam tylko połowa, jeżeli dowiedziałem tych budynków, te lepsze budynki, te bardziej takie tutaj w korzystniejszych miejscach zostały przejęte przez zagraniczny kapitał. Nie będę wymieniał tej nazwy, żeby nie promować, ale niestety niemiecki kapitał to jest, tak? I to jest po prostu to, co się dzieje w Poznaniu, jest też bardzo złe. I cóż można tutaj powiedzieć? No trzeba powiedzieć, próba odzyskania tego wszystkiego, tej polskiej własności, trzeba będzie próbować oczywiście odzyskać własność. Ja jestem też bardzo no, wrażliwy i uważam, że każda polska firma, która przechodzi w ręce zagraniczne, to jest ogromne, jak to się mówi, traktuje to z ogromnym bólem i jest to dla mnie też bardzo, postrzegam to bardzo negatywnie. To znaczy generalnie trzeba robić wszystko, żeby utrzymać polską własność. To właśnie wielu osobom zawsze to mówię i podkreślam. Jeżeli tam mam, oczywiście, że będąc członkiem Rady Polityki Pieniężnej, no nie mogę mocno tam wchodzić w inne kompetencje czy w innych organów. Natomiast jako naukowiec, jako Polak, no mogę wyrażać swój pogląd i wyrażam go. Trzeba zrobić wszystko, żeby odzyskać polską własność. Oczywiście tak jak tutaj pani powiedziała, że właśnie są inżynierowie, czy AGH, tak, ta szkoła, tak, jeżeli dobrze pamiętam, też tutaj mówiłem w tej części telewizyjnej o profesorach z AGH, którzy właśnie bronili polskiego węgla i polskich kopalni i właśnie to, że tak samo teraz proszę zauważyć, pewnie pani śledzi ten spór polski jeżeli chodzi o Turów, tak, też żeby się nie skończyło podobnie, więc trzeba tutaj twardo postawić się Unii Europejskiej czy innym instytucjom zagranicznym i nie można po prostu tutaj ustąpić, tak? Znaczy tutaj też tutaj można tak powiedzieć, że trzeba próbować jednak ratować to, co polskie, tak? A jeżeli się stało, jak tak się stało, to można teraz spróbować pomyśleć, żeby przynajmniej część tego zakładu może uda się jakoś jeszcze odzyskać. Natomiast mówię, nie siedzę w tych aspektach, no, czy się na działalności hut się tak za bardzo nie znam. Natomiast wiem, że jest to ogromna utrata dla polskiej gospodarki. W ogóle każda utrata jakiegoś większego zakładu, który, tak jak pani powiedziała, no, w Krakowie był to bardzo prężna instytucja, która zatrudniała bardzo dużo pracowników, tworzyła miejsca pracy, a w ogóle no, każda instytucja, znaczy każda firma przemysłowa, znaczy wiadomo, że przemysł jest warty pielęgnacji, tak jak rolnictwo, kiedyś mówiono, że rolnictwo i budownictwo są to koła zamachowe gospodarki, też bym powiedział, że przemysł też, oczywiście to, co wytwarzamy, proszę zobaczyć, że właśnie inne nacje, co tu już mówiliśmy w części telewizyjnej, no doskonale wiedzą, że przemysł to jest podstawa sukcesu gospodarczego danego kraju, no to nie Niemcy to do perfekcji to opanowali, a my nie możemy tutaj o tym zapominać, że również powinniśmy bronić tego, co polskie. Tak? I to jest właśnie patriotyzm gospodarczy, polega na tym, że trzeba zrobić wszystko, żeby odzyskać. Nawet jeżeli utraciliśmy tą własność, to po prostu trzeba zrobić wszystko, żeby to odzyskać. Natomiast wiadomo, żeby odzyskać, to wymaga większej pewnej pracy i większego tutaj no, zaangażowania się różnych osób, które mogłyby to zrobić. Także tutaj no myślę, że jednak mimo wszystko bym no, nie popadał w jakąś taką, że jakąś, jak to się mówi, pesymizm, bo trzeba jednak patrzeć też do przodu i trzeba po prostu pomyśleć, co można jeszcze spróbować odzyskać.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jeżeli chodzi o gospodarkę, to mi wydaje się, że tak naprawdę to my głosujemy za kapitałem. Tak, nasz kapitał to jest to, co może wspierać polską gospodarkę, polskich przedsiębiorców. Ja osobiście w sklepie czy w aptece często zwracam uwagę na to, kto jest producentem danego leku czy danego produktu. Kod 590 to jest taki pierwszy znak rozpoznawczy. Natomiast oczywiście, kiedy się wejdzie też w szczegóły danej firmy, no to widać, jaki ona ma kapitał. Więc kto jest młodszy, to pewnie w internecie szybko znajdzie. Warto zapytać farmaceutę w aptece o taki lek. Ja zawsze mówię, to ja poczekam. Nie śpieszy mi się jakoś szczególnie za jakimś lekiem. Wolę kupić polski lek. Często są te leki 2-3 razy tańsze. Lekarze, no właśnie tutaj lekarze czy farmaceuci też wymagają do jakiegoś przeszkolenia. Najczęściej zapisują ten lek tak zwany oryginalny, a można kupić go tańszy, wyprodukowany w Polsce. Trochę też wykorzystam to, że jestem na antenie i tutaj jest ojciec. Ja chciałem kupić telefon w naszej rodzinie. Bardzo żałuję i pisałem zresztą, że jest problem. Nie można kupić waszego abonamentu przez internet czy za pośrednictwem kuriera. Wszystkie firmy telekomunikacyjne mają taką możliwość. Ja, żeby podpisać z wami umowę, musiałbym wziąć urlop mój i osoby, na którą jest numer telefonu, jechać 40 kilometrów, podpisać umowę. Bardzo ubolewam nad tym, że muszę korzystać z zagranicznej sieci, a nie z waszej, was wspierać. I teraz już ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz to do pana gościa, do pana doktora. Ja mam trochę żal do Rady Polityki Pieniężnej i osobiście, pana profesora, przepraszam, i pana, za tą wysoką inflację. Węgiel, ceny węgla tak dużo wzrosły w ciągu 2 miesięcy. Ja w sierpniu kupowałem butlę gazu za 45 zł. 2 dni temu kupowałem za 70 zł. Nawozy sztuczne na wsi wzrosły 3-krotnie. 1500 za tonę mocznika, teraz trzeba płacić 4000. To jest duża odpowiedzialność Rady Polityki Pieniężnej. Osłabienie, polityka obecnej Rady to jest osłabienie złotówki, czyli droższy import. Teoretycznie wspieramy eksport, no ale jeżeli sprowadzamy współprodukty, no to one są droższe. Więc też ta słaba złotówka nam się tak bardzo nie opłaca. No ja się boję przyszłości, tutaj kupuję już trochę euro, powiem szczerze, bo nie wierzę niestety w waszą politykę. Bardziej, że widzę, co się dzieje u mnie w firmie. Pracownicy już oczekują podwyżek i jasno postawili mur, że oni nie wrócą do pracy takiej stacjonarnej. Jeżeli wezmiemy ich do biura do pracy stacjonarnej, to nie zrezygnują, bo ich już nie stać na powrót do Warszawy. Powjeżdżają ich wszędzie do okolicy. Z jednej strony to wspiera biznes lokalny, ale z drugiej no już musimy niestety myśleć o zwolnieniach, bo albo podniesiemy cenę, albo upadniemy, no albo no gdzieś to się nie spina, tak, ten biznes. Czekamy do nowego roku, ale ja obawiam się, że tutaj no niestety wasza polityka jest trochę taka na ślepo. Tutaj pan powiedział o rosnących rezerwach, o rosnących zakupach złota, ale przypomina mi się spekulacja na przykład brytyjska, tak, gdzie te wahania były waluty dość mocne i rezerwy walutowe czy rezerwy złota nie są niestety wystarczające. Więc bardzo taką niebezpieczną prowadzicie tą politykę. Ja się obawiam, że jako osoba, która ma kredyt, mieszkanie, no niestety też zamiast wrócić do tych stóp sprzed kryzysu, bo w sumie też nie wiem, dlaczego mówić, używacie tak trochę PR-owo, że to jest podnoszenie stóp, ale to jest wracanie do stóp przed kryzysu tej pandemii. Więc ja mam trochę żal do Rady Polityki Pieniężnej o wzrost tych cen, głównie paliw, gazu, nawozów dla rolników, bo to jest w sumie wynik waszej polityki. Życzę wszystkim spokojnego wieczoru i do usłyszenia.
Pana imię?
Maciej z Krakowa.
Dziękuję. Panie Macieju, co do sieci, pan wpisze w przeglądarce imię sieci czy nazwę sieci i myślę, że pan znajdzie na portalu też wszystkie informacje, pytania, które pan chciałby zadać, tam pewnie będzie odpowiedź, podpowiedź, rozwiązanie. Panie profesorze, proszę bardzo.
Bardzo dziękuję za tutaj pytania panu Maciejowi. Bardzo ważne tutaj podkreślał pan, że pierwsza część, jakby mówił pan o tych produktach, o lekach, tak? Jak pan po prostu dokonuje wyboru, jak pan jest w aptece. I tutaj się zgadzam z panem, rzeczywiście tak można też to robić. Natomiast tutaj trzeba uważać, bo tutaj mówiliśmy o tym kodzie 590. On generalnie, oczywiście, on jest potrzebny i on pozwala wybrać trafnie produkty polskie. Natomiast generalnie trzeba uważać też do końca, jakby pan nawet sobie wpisał w internecie tam, czy kod 590 rzeczywiście gwarantuje na 100%, że to jest produkt polski, to tutaj pan znajdzie, że są niestety firmy zagraniczne, które się podszywają niestety pod marki polskie, które wykorzystują nawet ten kod, dostają właśnie tutaj ten kod, a niekoniecznie to są polskie. Ale to już jest dłuższy wywód. Natomiast odnośnie tych kwestii dotyczących, wie pan, Rady Polityki Pieniężnej, to tutaj no, nie do końca się mogę zgodzić, to znaczy, bo to jest tak, że oczywiście to, że tam no, rzeczywiście mamy drożyznę, to się zgadzam z tym, że rzeczywiście ceny ropy bardzo mocno podrożały, nawozy podrożały, zgadzam się z tym. Natomiast nie zgadzam się z tym, że jest wina RPP, to znaczy Rada Polityki Pieniężnej, dlatego że jednak ceny ropy, ceny gazu czy innych rzeczy, właśnie ceny nawozów, no to Rada tutaj, nawet gdyby podniosła stopy, to my nie spowodujemy, że te ceny będą niższe. Także to są czynniki globalne, jak to się mówi w polityce monetarnej, mówimy podażowe. Czynniki podażowe, to znaczy tak jakby bank centralny nie ma wpływu bezpośredniego, żeby te ceny jakby stłumić, tak? Bo to są czynniki, no weźmy taki, jak pan wie, no, ropa na przykład naftowa, no to tutaj na przykład OPEC, tak? Czyli to jest jakby kartel OPEC, który no, kraje arabskie pod wodzą Arabii Saudyjskiej, to one dyktują ceny tutaj, jeżeli chodzi o strony podażowej patrząc. Natomiast oczywiście to, że ceny rosną, no to jest właśnie też związane z tym, że właśnie ten kryzys spowodował, że jak było tąpnięcie gospodarki, to ceny bardzo mocno spadły, a teraz jak gospodarka wychodzi z kryzysu, jak się te gospodarki otwierają, czy odzyskują impet, to wiadomo, że ceny zawracają, czyli trendy cen się surowców podnoszą i rzeczywiście one są coraz jakby zwyżkują, natomiast nie Rada Polityki Pieniężnej jest odpowiedzialna za to, tak? Natomiast tutaj wie pan też, bym powiedział tak, że z jednej strony inflacja jest oczywiście, ona jest wysoka i to jest czynnik globalny, bo proszę zauważyć, że inflację wysoką mają Niemcy, a Europejski Bank Centralny, który tutaj funkcjonuje w strefie euro, on no, nie podnosi stóp procentowych. My żeśmy podnieśli jednak te stopy, a oni nie. Tak przykład w Stanach Zjednoczonych mają też bardzo wysoką inflację, prawie taką jak w Polsce, czy może nieco niższą, ale też bardzo, bardzo wysoką. I też Fed nie podwyższa stóp procentowych. Wiele innych banków centralnych, Bank Anglii na przykład, też nie podwyższa stóp procentowych. A my żeśmy podwyższyli, jak pan wie, parę dni temu. Tutaj odnośnie, wie pan, jeszcze sprawa taka jest, że pan mówi tutaj, że ma pan kredyt, tak? Że no, niech pan zobaczy, że gdybyśmy my przywrócili te stopy sprzed kryzysu, bo w tej chwili to jest 0,5%. Ta główna stopa procentowa, mimo żeśmy podnieśli tą stopę ostatnio, to jednak ona jest 0,5%, a przed kryzysem to była 1,5%. Tak? Gdybyśmy mieli podnieść do 1,5%, to załóżmy z punktu widzenia kredytobiorcy. Na przykład, no nie wiem, jaki ma pan kredyt, jak duży załóżmy, ale wiadomo, że jakby były wyższe odsetki, znaczy wyższe stopy procentowe jeszcze niż teraz, to na pewno by miał pan gorszą sytuację, to znaczy jeżeli pan spłaca kredyt, to oczywiście no to wtedy panu podniosą oprocentowanie tego kredytu i będzie pan spłacał wyższe odsetki, tak? Więc to, że te stopy procentowe udało nam się utrzymać na niskim poziomie, to oczywiście inflacja, można dyskutować, czy ona rzeczywiście tutaj, gdyby, czy tutaj jakby były trochę wyższe stopy, czy byśmy spowodowali, że będzie niższa inflacja. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, że to czynniki podażowe tutaj decydowały. Natomiast też dzięki temu, że mamy niskie stopy procentowe, jednak udało nam się to bezrobocie, jeżeli pan widział, no w okresie pandemii ono skoczyło 5%, bo myśmy przed pandemią mieliśmy bezrobocie w wysokości 5%. W czasie pandemii, czy w tym apogeum pandemii, ono wzrosło nawet powyżej 6%. Tak? W tej chwili się tam, jeżeli dobrze pamiętam, to bezrobocie już spadło poniżej 5,5%, czyli ono jeszcze nie odzyskało tego poziomu, niskiego poziomu, który było sprzed kryzysu, ale na pewno stan gospodarki się już poprawił. Znaczy, że właśnie dzięki tej polityce pieniężnej, której można powiedzieć, że w warunkach, kiedy jest ta wysoka inflacja, ale jednak bezrobocie jest w dalszym ciągu bardzo niskie. I to jest, uważam, sukces. Mamy jedno z najniższych poziomów bezrobocia w Unii Europejskiej. Tak? To jest jednak sukces, między innymi też polityki monetarnej. Odnośnie spraw kursowych, to też nie do końca bym się z panem zgodził, bo proszę zauważyć, że pan powiedział coś takiego, że my żeśmy osłabili złotego. Tak? Znaczy, że poprzez to, żeśmy prowadzili taką bardzo łagodną politykę pieniężną, żeśmy bardzo mocno osłabili, bo pan właśnie tutaj mówi, że importujemy te produkty, których ceny rosną, to importujemy, tak? Nawozy i tak dalej. To nie do końca tak jest, bo na przykład jak popatrzymy na kurs walutowy, to jednak on, jakby pan popatrzył sobie na kurs walutowy, na przykład relacje złotego do dolara, złotego do euro, tak? Proszę popatrzeć dzisiaj kurs i niech pan sobie zobaczy, jaki był poziom kursu walutowego sprzed kryzysu. Tak, załóżmy, no, luty 2000 rok, styczeń, luty 2000 rok, albo na początku 2000 roku, no i teraz, tak? To zobaczy pan, że kurs walutowy, on się raczej utrzymuje w takim trendzie bocznym, jakby powiedzieli finansiści, to znaczy w trendzie bocznym, to znaczy, że on się za bardzo tam nie zmienił jakoś drastycznie w górę czy w dół. Oczywiście lekko się może złoty osłabił, no może bardziej do dolara, ponieważ dolar mocny się stał, no wiadomo, że jest trend umocnienia dolara w ostatnich miesiącach w stosunku do euro, więc dlatego może troszeczkę się osłabił bardziej do dolara, ale to też nie jest jakiś poziom bardzo, że nie się osłabił, bardzo, bo pan zobaczy, że kurs na przykład złotego do dolara to jest, był jeszcze przed kryzysem nawet był, dochodził do 4, czy nawet powyżej 4. Był taki moment, że on był powyżej nawet 4 zł za dolara. W tej chwili jest, jeżeli dobrze pamiętam, bo nie mam w tej chwili tutaj przed sobą internetu, ale mogę tak powiedzieć z pamięci, może pan sobie zobaczyć, to jest około 3,92-93, tak? Czyli jest dużo mocniejszy złoty niż był jeszcze sprzed kryzysu w stosunku do dolara. Na przykład do euro mamy, jeżeli dobrze pamiętam, gdzieś tam poziom 4,54, 4,55, tak? A przecież był jeszcze sprzed kryzysu, były takie momenty, gdzie on jeszcze powyżej 4,6 był, tak? Także tutaj można powiedzieć, że mimo wszystko uważam, że poziom, kurs walutowy jest stabilny. Mimo wszystko tutaj jakoś to, że ten, tak jak pan tutaj sugerował, że bardzo osłabiliśmy złotówkę, to bym się nie zgodził z panem. Także on generalnie, kurs złotego jest stabilny do walut obcych i on nie szkodził tutaj z tego powodu. Natomiast czynniki inflacyjne, no to podtrzymuje to, co powiedziałem, że jednak czynniki niezależne od Rady Polityki Pieniężnej decydowały o wyższej inflacji i tak samo mówię, wyższa inflacja jest w innych krajach.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo, rozmowy niedokończone.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Zawsze.
Dzwoni Krzysztof z Toronto. Ja mam takie pytanie, może trochę osobiste. Na emeryturę chcę się przeprowadzić do Polski, to już jest za niedługo, kilkanaście miesięcy. I mam kłopoty z możliwością przerzucenia moich oszczędności z Kanady do Polski. Może pan profesor się orientuje. Ja próbowałem otwierać konto w Citibank w Poznaniu, bank handlowy. I nie wiem, czy to mi się uda, bo jeszcze muszę przesłać im numer telefonu SMS. Zastanawiałem się, czy może najprościej nie będzie po prostu zapakować te pieniądze, z tym, że to jest duża suma, w okolicach 70 tysięcy dolarów, zapakować to do walizki i przewieźć, bo no troszeczkę się rozbijam o ścianę. Gdyby pan profesor mógł mi powiedzieć, jak przerzucić pieniądze do Polski z oszczędności mojego połowy życia przez jaki bank, jak to zrobić, i chodzi mi też o to, żeby to było w walucie kanadyjskiej w Polsce przerzucone, żeby tego nie zamieniać na złotówki, bo się od razu też traci bardzo dużo. Także przełączam się na odbiór i słucham cierpliwie.
Dziękuję.
To znaczy tutaj, wie pan, szczegółów to bym odesłał pana, gdyby pan chciał się jakby dowiedzieć szczegółów, bo to mogę pan powiedzieć ogólnie, co ja bym zrobił, gdybym miał taki problem, jak pan tutaj powiedział, że bym chciał też oszczędności przerzucić z Kanady do Polski i też, jak pan powiedział, nie chodzi o zamianę dolarów kanadyjskich na złotówki, bo o to panu nie chodzi, tak zrozumiałem, tylko chodzi panu o to, żeby te dolary kanadyjskie przerzucić do Polski z Kanady, ale też utrzymać dolary kanadyjskie, tak to zrozumiałem, nie? To tutaj, widzi pan, co tutaj bym panu mógł zaproponować? Mógłby pan się też mimo wszystko skontaktować na przykład z Narodowym Bankiem Polskim, tak? Znaczy po prostu tutaj z osobami, które się zajmują, bo tam mamy takie departamenty, które się zajmują właśnie tymi operacjami rozliczeniowymi, międzynarodowymi, tak? I tutaj mogłoby tutaj pomóc, jak to zrobić. Natomiast wie pan, co by można jeszcze panu tutaj, znaczy jeżeli chodzi o Polskę, to no są banki, które na przykład banki komercyjne, to, bo to nie chodzi nawet, bo Narodowy Bank Polski to jest bank centralny oczywiście, tak? Natomiast wiadomo, że pan pewnie by był zainteresowany jakby przerzuceniem tej kwoty na konto, załóżmy w jakimś banku komercyjnym. Pan powiedział o tym Citibanku, no wiadomo, Citibank to jest zagraniczny bank, tak? To pan wie, ten amerykański bank, tak? Więc tutaj łatwiej by jakby, też jest problem, właśnie troszeczkę nawiązuje też do naszej audycji tutaj, bo właśnie też taki przykład podać, tutaj mówiliśmy o, nie wiem czy pan przysłuchiwał się poprzedniej części naszej audycji, wcześniejszej, my mówiliśmy na przykład o banku Pekao S.A. I ten bank Pekao S.A. kiedyś miał ekspozytury, na przykład, nie pamiętam czy w Kanadzie miał, ale na pewno miał w Stanach Zjednoczonych, miał w Chicago. Miał na przykład w niektórych krajach, na przykład tam, z tego co pamiętam, Buenos Aires nawet, miał w Tel Awiwie, no i w jakimś kraju tutaj w Europie Zachodniej, ale nie pamiętam, w którym to było kraju. Natomiast na pewno w tamtej części świata też były, miał ekspozytury. Natomiast wiadomo, kiedy został sprywatyzowany, to właśnie przejął ten bank włoski, który po prostu zlikwidował te oddziały zagraniczne. I najlepiej było tą sprawę załatwić poprzez polski bank i tak naprawdę jestem też zwolennikiem ekspansji banków polskich za granicą, tak, żeby jakby otwierać oddziały zagraniczne poza granicami Polski, polskich banków, nie? Tutaj, no, najłatwiej byłoby to zrobić przez Pekao S.A. albo przez inny Pekao BP, tylko że tutaj na przykład Pekao BP otwiera oddziały na przykład na Ukrainie, to wiem, że ma. Natomiast niestety w tych krajach wysoko rozwiniętych, ponieważ żeśmy sprzedali, dużą część sprywatyzowali w latach, właśnie pierwszych latach, czy to 90., czy w późniejszych latach 2000, to niestety będzie ciężko. Natomiast wie pan, szczegółowo to bym jednak zapytał, tak jak panu powiedziałem, być może, że zapytać właśnie w tych departamentach Narodowego Banku Polskiego, co można z tym zrobić, czy tam zadzwonić do tych departamentów. Jakby pan wszedł sobie na stronę Narodowego Banku Polskiego i nawiązał tam kontakt, to zadzwonił na przykład na centralę, to żeby pana pokierowali właśnie tutaj do odpowiednich departamentów właśnie tych zagranicznych, operacji zagranicznych i tam się być może jakieś informacje by pan dowiedział, może by coś panu podpowiedzieli. Natomiast też powiem panu też, tak jak patrzę na banki komercyjne, na przykład polskie, no to by było bardzo trudno panu to przerzucić bez zmiany kursu, dlatego że no nie słyszałem, wiem, że jest jakiś kantor na przykład w Warszawie tutaj, gdzie rzeczywiście różne waluty są, na pewno dolar kanadyjski oczywiście na pewno, bo to jest ważna waluta. Natomiast czy banki komercyjne prowadzą rachunki walutowe takie, żeby można przerzucać z jednego kraju do drugiego bez zmiany kursu, to tego niestety panu nie mogę powiedzieć. Natomiast wiem, że w tych głównych walutach, takich kluczowych, takich na przykład jak no dolar oczywiście, euro, czy frank szwajcarski, czy funt sterling, to tak, nie? Natomiast dolar kanadyjski nie jestem panu tutaj w stanie odpowiedzieć. Po prostu nie mam tej wiedzy, ale to mówię, zachęcam pana, żeby pan się tam dowiedział też u źródła.
Proszę bardzo, Radio Maryja.
Dobrze, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Joanna z Nowej Huty, koło Krakowa. Ja w nawiązaniu do dwóch wypowiedzi i pana profesora, i mieszkanki Nowej Huty. Mieszkanka, więc jako mieszkanka Nowej Huty, pomimo że jestem na co dzień w Krakowie, mogę zaobserwować jedną rzecz. Pan profesor poradził, żeby kupować i wspierać producentów. To jest jedna wielka bójda, dlatego że producenci polscy narzucają tak diametralne ceny, że ja wolę kupić w Lidlu, czy w Kupie, czy w Biedronce masło, które kosztuje w sklepie, normalnym sklepiku osiedlowym 6-7 zł, a z kolei idąc do Lidla kupuje za połowę ceny. To jest pierwsza sprawa. To jest nie jeden jedyny artykuł. Bo gdyby pan był rzeczywiście bywalcem sklepów Nowej Huty, to by pan widział, jakie są szanse nie tylko Nowej Huty, bo podejrzewam, że to jest we wszystkich sklepach, nie tylko Nowochódzki czy Krakowski. A druga sprawa, pani, która telefonowała do Nowej Huty, ona bardzo toględnie powiedziała. Po prostu Nowa Huta wymiera. Nie ma pracowników. Za tym się ciągnie kolejne wymieranie pokoleń. Może o to chodzi w sumie, żeby te 70-80-latki już sobie poszły na drugą stronę mocy. A generalnie, wie pan, 1500 zł w sytuacji, kiedy wy kupicie kasą, a my wybieramy serek za 2 zł, to jest urągające. Po prostu urągające. I proszę mi nie mówić, że trzeba wybierać producenta polskiego. To samo co z aptekami. W aptece oczywiście te zastępcze produkty, które się proponuje w myśl produktów szwajcarskich, one zupełnie inaczej mają, inny mają lek, inny skład, inne działanie. I to jest takie kolejne ściemnianie. Więc po prostu popieram panią z Krakowa, która zauważyła i słusznie, że Kraków i profesor, i doktorant, i nie wiadomo kto żył z pracy kombinatu, bo Kraków w tym czasie był kompletną pustką, jeżeli chodzi o przemysł. A przemysł dawał pieniądze Krakowowi. I nie to, że wspomagał, tylko Kraków. Były spędy tak zwane pierwszomajowe, gdzie trzeba było chodzić na te spędy majowe, do Krakowa, dzielnica taka, sraka i owaka, a potem
przepraszam za słowo.
Po prostu, przepraszam najmocniej, ale po prostu jestem podekscytowana indolencją pana doktora, który się wypowiada na temat realiów, a nie na temat tego, czym on dysponuje. Niech się ktoś naprawdę pomyśli, że ci ludzie i w Huci, i w Krakowie funkcjonują. Oczywiście są komercje. A cóż to jest komercja? To jest wklepywanie faktury, nic poza tym. Co się dzieje twórczego w Krakowie? Co się dzieje twórczego w Hucie? Nic. Oglądanie muzeów, budowanie jakiegoś kogita, wybudowanie nowych osiedli na terenach podmokłych. Po prostu to jest polityka zdążająca do nikąd. A mimo wszystko wolałam tamte rządy, aniżeli nie komunistyczne, tylko czasy Tuska. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Przepraszam. Jestem bardzo podenerwowana.
Podekscytowana czy podenerwowana?
I jedno, i drugie. Wie pan, ja już mam 73 lata. Przeżyłam wszystkie czasy. I wiem, jak wyglądało. I proszę mi nie wciemniać, że to wyglądało źle całkiem. Teraz wygląda w ogóle Polska w ruinie. Polska w ruinie w tej chwili tak wygląda, że jest naprawdę, idąc nawet ulicami Huty, biedni ci ludzie składają się na potworny fundusz remontowy. Biedni ci ludzie w Hucie. Ale starają się zachować pól kulturowy w Nowej Hucie, żeby kogoś ściągnąć. Jak ściągnąć, jak tu są wszystkie sklepy pozamykane. Huta kiedyś naprawdę i ubierała, i zaopatrywała Kraków. I w tej chwili pan profesor nie udziela odpowiedzi, że trzeba wspierać producenta. To mnie maksymalnie podenerwowało. Tyle, co miałam do powiedzenia. Niech pan profesor przemyśli to, co powiedział. Bo z punktu widzenia ogólnopolskiego, to ja już te morały słyszałam przez 72 lata. On podejrzewa mi 40 parę. Niech spróbuje przeżyć ten komunizm, socjalizm, komunizm, wydzielane pończochy, a w tej chwili patrzy się, idę ja, 72-letnia kobieta do sklepu i patrzę, żeby wydać jak najtaniej. I niech mi nie opowiada wspierać producentów Polski. Kto? Pan? Pana klasa? Nowa elita?
Pani Janino, ja myślę, że każdy z nas może wspierać to, co polskie. Bo możemy oczywiście pójść do jakiejś sieci innej, no możemy, tylko pytanie, do czego dążymy, dokąd idziemy. Panie profesorze.
I bardzo dziękuję. Tutaj mimo, że pani trochę tak jakby miała tutaj pretensje tutaj do mnie, ale powiem tak, że ja się mogę nawet paradoksalnie pani powiem, że z tą pierwszą, zwłaszcza jak pani powiedziała, że pani robi zakupy, pani powiedziała o tych różnicach cen, tak? No to ja się mogę paradoksalnie z panią zgodzić, że rozumiem pani dylemat, rozumiem, że jest to bardzo trudne i to zresztą nawet w książce Patriotyzm Gospodarczy też ten wątek poruszam, że o wiele trudniej Polakowi jest, bo to łatwo jest powiedzieć, wybierz polski produkt, jeżeli ktoś ma w portfelu, tak jak pani powiedziała, że tam 1500 na miesiąc, czy jeszcze skromniej, jak się jest emerytem, tak? I wybierz produkt polski, który jest tam, załóżmy, są te różnice, jak pani powiedziała, że jest ta sieć handlowa, którą pani powiedziała, ta zagraniczna, gdzie tam pani ma taniej, załóżmy. Czy nawet o połowę taniej, powiedziała pani, no to jest właśnie ten dylemat, że na przykład w książce tutaj poruszam, że ten problem, że również i w okresie zaborów był ten problem, że na przykład Polacy się też, niektórzy, jak na przykład profesor Roman Rybarski, też taki przedstawiciel Szkoły Narodowej, on na przykład uważał, że produkt polski trzeba wybierać tylko wtedy, kiedy jest niewielka różnica cen między produktem polskim a zagranicznym o podobnej jakości, podobnego przeznaczenia, tak? To on by wtedy był skłonny wybrać, nawet gdyby tam była no, niewielka różnica, czy, ale najlepiej jakby był produkt polski tańszy, tak? To jest oczywiste. No, pani ma ten problem, że no, pani dysponuje mniejszymi zasobami finansowymi i rzeczywiście jest to wymagać od pani takiego poświęcenia, bo jednak wybór produktu polskiego w sytuacji, kiedy on jest trochę droższy od tego zagranicznego, czy bardzo droższy, jak pani tutaj wymieniła, to jest ogromna ofiara. No czy to ja bym po prostu tak jakbym od pani żądał wielkiej ofiary, po prostu spełnienia wielkiej ofiary, że to jest ogromne obciążenie, tak, dla pani na przykład no, budżetu rodzinnego, tak, jako osoby. Więc tutaj w tej sytuacji myślę, że pani stanowisko jest podobne jak swego czasu profesora Rybarskiego, że generalnie pani no jest trudno zaakceptować taką różnicę, tak? Niekorzystną różnicę, pani zdaniem. Natomiast nawet w czasie zaborów, wie pani, były też takie przypadki, jak taka właśnie generałowa Jadwiga Zamojska, to ona na przykład uważała, że czasami, no właśnie nawet w takich trudnych czasach, że często jak są różnice cenowe, duże, między produktem polskim a zagranicznym, to jednak ona zachęcała, żeby wybierać polski produkt. Dlaczego? Dlatego, że ona uważała, że żeby przetrwać, żeby polski przemysł w tamtych czasach, oczywiście to były trochę inne realia niż dzisiaj, żeby przetrwać, no to wiadomo, że Polacy powinni ciągnąć do swoich jednak. Natomiast w dzisiejszych czasach jest trudniej, natomiast ta sieć handlowa, tylko chciałem pani poinformować, bo tutaj w tej części telewizyjnej też o tym wątek jeden ze słuchaczy też zadzwonił i tych o tych sieciach handlowych mówił, że jest przerażony to, tym, że te sieci są bardzo, bardzo no, ofensywnie jakby pazerne w takim sensie, że one bardzo taką prowadzą, bardzo taką konkurencję, dosyć taką drapieżną wręcz, a ta sieć handlowa, którą pani wymieniła, no niech pani sobie przemyśli, zobaczy, co robi ta sieć. Ona stosuje nieprawdopodobną, agresywną wręcz, bym powiedział, reklamę telewizyjną, radiową, po prostu praktycznie ciągle oni są, tylko też trzeba sobie zdawać sprawę, że ta sieć handlowa jest dotowana przez państwo. Po prostu przez państwo, przez banki, rodzime banki, z kraju, którego pochodzi. I uważam, że właśnie na Węgrzech był ten przypadek, który tutaj mówiliśmy, jak mówiłem, jak rozwiązać ten dylemat, to właśnie Węgrzy poskromili tą sieć i oni spowodowali, że, bo później po zmianach w prawie węgierskim, już ta sieć nie miała takich korzystnych jakby różnic cenowych, że było dwa razy taniej, tak? Znaczy tutaj po prostu Węgrzy to dostrzegli, że to była nieuczciwa konkurencja i tutaj trzeba też mieć tą świadomość. Natomiast oczywiście z punktu widzenia pani portfela, tak jak powiedziałem, no trudno się od pani domagać, żeby pani, ponieważ jest to bardzo by było obciążenie finansowe dla pani budżetu, pani rodziny, pani samej, no to oczywiście jest to rzeczywiście, to mogę się tutaj z tym pani zgodzić, ale mimo wszystko starać się trzeba wybierać ten polski produkt, może jeszcze inny, znaleźć jakiś sklep, gdzie jest taniej, żeby po prostu starać się jednak te produkty polskie promować. Odnośnie tutaj huty właśnie w Krakowie, no to tu, jak powiedziałem, ja tutaj się mniej bym wypowiedział na temat działalności tego przedsiębiorstwa, no bo tutaj no za bardzo się tym nie zajmuję, ale generalnie też jest mi szkoda, że ta firma no została przejęta przez zagraniczny podmiot i tak jak pani powiedziała, no, że trzeba po prostu tam, gdzie firmę warto, gdzie jest możliwość uratowania polskiej firmy przed przejęciem, wrogim przejęciem, czy po prostu tak jak właśnie z tymi stoczniami było, czy teraz z Turowem, to oczywiście walczyć trzeba do upadłego i trzeba walczyć po prostu ze wszystkich sił, żeby jednak zachować to, co polskie, tak? I po prostu, no, cóż mogę więcej powiedzieć, tak?
Dziękuję. No, jaką mamy alternatywę, prawda? Panie profesorze, słowo jeszcze podsumowania naszego spotkania.
Tak, no generalnie ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj słuchaczom, a przede wszystkim dziękuję Radio Maryja, że zaprosiło mnie do tej audycji i w ogóle przede wszystkim Radio Maryja chciałem też podziękować za to, że promuje właśnie patriotyzm gospodarczy, bo tutaj nawet któryś ze słuchaczy powiedział, że brakuje takich programów telewizyjnych, takich audycji radiowych, tak jak było w telewizji Trwam, teraz w Radio Maryja, gdzie byśmy promowali ten patriotyzm gospodarczy. Czasami też, no, niektóre stacje, no tam telewizja publiczna też czasami robi właśnie transmisje z różnych takich przedsięwzięć, jak ten Kongres 590, ale mimo wszystko uważam, że trzeba więcej tutaj promować ten patriotyzm gospodarczy. I też chciałem podziękować też przy okazji no, Wyższej Szkole, obecnie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, tak, bo tutaj nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie nastąpiła zmiana nazwy uczelni, bo Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej została przemianowana w ostatnich dniach na Akademię Kultury Społecznej i Medialnej. To jest ogromny sukces, prestiżowy też dla uczelni tutaj toruńskiej, która jest, można powiedzieć, taką kuźnią patriotyzmu gospodarczego. Tak mogę powiedzieć, bo dlaczego mogę tak powiedzieć? Też mam okazję, proszę państwa, prowadzić przedmioty, tak jak ojciec tutaj powiedział, że też jestem wykładowcą Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, to też mogę powiedzieć, że miałem przyjemność zetknąć się ze studentami, ze słuchaczami, którzy piszą właśnie te prace dotyczące patriotyzmu gospodarczego. Też tutaj widzę ogromny poziom dumy narodowej wśród studentów, wśród słuchaczy. Także tutaj jest to wielkie też podziękowania, że właśnie uważam, że inne szkoły, inne wyższe uczelnie powinny się uczyć tutaj od właśnie Akademii Kultury Społecznej i Medialnej i też próbować iść w podobnym kierunku, tak, żeby promować. Natomiast tutaj w programie żeśmy mówili o tym patriotyzmie gospodarczym, że on jest bardzo ważny. Też zachęcam państwa, bo tutaj mówiłem o książce, bo oczywiście my żeśmy tylko, tak jak nazwa tej audycji, rozmowy niedokończone, że one są niedokończone, no bo tutaj tematów jest pewnie do rana moglibyśmy dyskutować o tym patriotyzmie gospodarczym. Natomiast myślę, że warto sięgnąć właśnie po książkę. Też zachęcam właśnie patriotyzm gospodarczy. Taki tytuł ma moja książka, którą wydałem 3 lata temu, a ona jest nadal aktualna i te niedokończone sprawy, co tutaj żeśmy dzisiaj tylko dotknęli w tej audycji, no myślę, że możecie państwo sobie znaleźć pewne rzeczy, poszerzyć wiedzę właśnie sięgając po tą książkę, Patriotyzm Gospodarczy. Także zachęcam. Też warto mówić o tym patriotyzmie gospodarczym, mieć świadomość, że on ma właśnie te dwie odnogi, że jest ten oddolny, odgórny i zachęcam państwa.
Bardzo dziękuję. Pewnie nie rozwiążemy problemów, ale próbujemy też sprawy naświetlać, też uwrażliwiać siebie na to, co też przed nami. Każdy z nas ma jakąś też odpowiedzialność za tą cząstkę ojczyzny w tym, co może dla niej, a myślę dla siebie i dla przyszłych pokoleń. Każde jedno pokolenie pracuje dla drugiego, nie przez to tylko, co myśli, ale co też realnie czyni. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Z Panem Bogiem. Naszym gościem był pan profesor Eryk Łon, wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Katedra Finansów Publicznych, wykładowca na Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, członek Rady Polityki Pieniężnej. Dziś temat patriotyzm gospodarczy w Polsce. Bardzo dziękujemy państwu, że byliście razem z nami i za podjęcie tematu w naszych rozmowach.